Szanowni Państwo, wznawiamy obrady. Przerwa troszeczkę, te 5 minut troszeczkę się przeciągnęło, ale znówmy. Przechodzimy do projektów uchwał. Pierwsza, miejscowy plan Ciesza. Proszę Panie Łukaszu. Kolejny Łukasz, nie. Także...
Dziękuję Panie Przewodniczący. Witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Łukasz Lisiński. Pełnię zawód urbanisty i mam przyjemność być autorem projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który w chwili obecnej jest Państwu prezentowany. Dopowiem, że znajdujemy się w obszarze miejscowości Cieśle. Jest to plan miejscowy położony przy drodze powiatowej, w takim jakby prostym rozumieniu, gdybyśmy jechali z miejscowości Nieproszewo w kierunku miejscowości Skrzynki. Jest to teren po lewej stronie, można powiedzieć, przed wiaduktem autostradowym. Tak planistycznie dopowiem Państwu, że jest to teren, który w pierwszej kolejności już jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Planem zagospodarowania przestrzennego, który został uchwalony we wrześniu bodajże 2020 roku. Ale również położony jest w sąsiedztwie strefy przemysłowej z Nieproszewa, czyli też terenu, gdzie są objęte, terenu objętego miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego pod funkcje przemysłowe, czy też funkcje obiektów produkcyjnych, składów i magazynów. Sama intencja, czy też idea zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, który już obowiązuje w postaci prezentowanego dzisiaj dokumentu, inicjatywa miała miejsce w listopadzie 2003 roku. Wtedy też została podjęta przez Radę Miasta i Gminy Buch uchwała intencyjna, przystępująca do opracowania planu zagospodarowania przestrzennego. Z wnioskiem o opracowanie zmiany planu zagospodarowania wystąpili inwestorzy, którzy wprost wnieśli zakres zmian, który chcieliby wprowadzić w stosunku do dokumentu obowiązującego jeszcze nawet w chwili obecnej z tego roku 2022. A ten zakres zmian był bardziej zakresem zmian technicznych. To mam tu na myśli, bardziej chodziło tu o zmiany umożliwiające lokalizację obiektu kubaturowego o określonych parametrach. I te zmiany dotyczyły głównie dwóch punktów. W pierwszej kolejności był to punkt dotyczący niwelacji terenu. Inwestor wskazał, że z uwagi na długość obiektu może nie zmieścić się w ustaleniach planu obowiązującego, który mówi o tym, że maksymalna niwelacja terenu może wynosić 1 metr względem istniejącego poziomu. I to zostało w tym projekcie już skorygowane, czy też zmienione. Oraz zapisy dotyczące odnawialnych źródeł energii. A te zapisy dotyczące odnawialnych źródeł energii dotyczą głównie możliwości lokalizacji systemów fotowoltaicznych w celu obsługi tego terenu, czy też obiektów budowlanych, które na tym terenie powstaną. I te zapisy również zostały tutaj wprowadzone już w tym nowym projekcie. Pozostały zakres planu miejscowego w zakresie swojego podstawowego przeznaczenia, w zakresie podstawowych gabarytów obiektu, ustaleń, zakazów i nakazów, nie uległ zmianie. Ta uchwała, jeśli ktoś z Państwa miał przyjemność porównywać uchwałę obowiązującą z tą dziś prezentowaną, ona troszeczkę różni się w swoim zakresie bardziej definicją, czy też nazewnictwem. A wynika to przede wszystkim z uwagi nowelizacji ustawy o planowaniu zagospodarowania przestrzennym, która miała miejsce we wrześniu 2023 roku. Wtedy też wprowadzono ustawę zmieniającą ustawę o planowaniu zagospodarowania przestrzennego, w której to określono zupełnie nowe zasady sporządzania planów miejscowych. Nie tylko procedury planistyczne, które Państwu też za chwileczkę opowiem, ale również jego zakresu, czy też stosowanego nazewnictwa. No, miało to na celu przede wszystkim ujednolicenie aktów planistycznych na terenie naszego kraju, ponieważ często są sytuacje, że na terenu gminy Buch mamy plany miejscowe o wypracowanym standardzie, a z kolei na przykład na terenie gminy sąsiedniej, gdybyśmy wzięli taki plan, no to on niby dotyczy tego samego, ale jego zapisy są zupełnie różne w zakresie definicji, nazewnictwa. A ustawa w pewnym sensie te najważniejsze definicje wprowadziła. Stąd też zamiast terenów obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, tak jak było to w planie obowiązującym, dziś mówimy o terenach produkcji lub usług. To jest taki przykład właśnie, żeby Państwu wskazać, że kwestia definicyjna jednak ma znaczenie, ponieważ zobligowała nas do do ujednolicenia tej uchwały planistycznej. I tak też się stało. Przede wszystkim też wskażę na proces procedury planistycznej, bo też jest to jeden z pierwszych planów, które dziś Państwu prezentujemy, który został opracowany na podstawie nowej procedury planistycznej. Czyli również procedury planistycznej, która została wprowadzona tą nowelizacją ustawy. I ona w jakimś stopniu znacząco różni się od dotychczasowych procedur, które nadal są zresztą stosowane dla projektów uchwał, które były podjęte przed dniem nowelizacji. Głównym etapem konsultacji społecznych, który bardzo szczegółowo został w nowelizacji ustawy rozpisany, ale też zobligował nas do przedłożenia Państwu raportu przeprowadzenia konsultacji społecznych. Do tej pory Rada Gminy otrzymywała załącznik stanowiący rozstrzygnięcie uwag złożonych do projektu, w zależności czy te uwagi zostały złożone, czy też nie. Otrzymywaliście Państwo informacje w postaci załącznika. Była też możliwość wtedy podejmowania decyzji, czy Rada Gminy przyjmuje stanowisko Pana Burmistrza odnośnie rozpatrzenia danej uwagi. Dziś według nowelizacji przepisów nie występuje już taka forma. Występuje forma raportu przeprowadzenia konsultacji społecznych, w której to Państwu prezentujemy, co wykonaliśmy, jakie prace wykonaliśmy, żeby ten plan jak najbardziej rozpowszechnić dla naszych mieszkańców, żeby zachęcić ich do otwartej dyskusji co do założeń planistycznych, ale też w którym wykazujemy, jakie uwagi zostały zniesione, jakie rozstrzygnięcie zostało podjęte o sposobie ich rozpatrzenia. Ale myślę, że jak Państwo mieliście przyjemność się zapoznać, to również ten raport zawiera szereg dodatkowych załączników potwierdzających przebieg konsultacji, czy też nawet dowody publikacji stosownych obwieszczeń, czy to na tablicy ogłoszeń, czy to na stronach Biuletynu Informacji Publicznej. Szanowni Państwo, ja może pokrótce tylko przedstawię Państwu najważniejsze założenia tego planu planistycznego, które są wprowadzone. Ewentualnie znowu odniosę się do planu obowiązującego. Następnie przedłożę Państwu jakby ten raport, czy też przedstawię najważniejsze informacje z raportu przeprowadzenia konsultacji społecznej, a następnie przejdziemy do otwartej dyskusji. Jeśli będziecie mieli Państwo jakieś uwagi lub pytania, będę do Państwa do dyspozycji. Szanowni Państwo, obszar o powierzchni około 61,5 hektara, tak jak już wspomniałem, teren jest już objęty planem obowiązującym. Podstawowe przeznaczenie, które wprowadzamy na tych terenach, to są to tereny już, przepraszam, tereny produkcji lub usług oznaczone symbolem PU. To są tereny, może uda mi się Państwu tutaj zaprezentować. Są to tutaj tereny fioletowo-czerwone. Mamy również teren lasu oznaczony symbolem L, teren zielony. To przeznaczenie jest oczywiście jakby usankcjonowanie stanu istniejącego ewidencji gruntów, no i faktycznie występowania na tym terenie terenu leśnego. Dodatkowo wprowadzamy również tereny komunikacji drogowej wewnętrznej oznaczone symbolami KR, tutaj wzdłuż autostrady oraz wzdłuż drogi powiatowej. W stosunku do planu obowiązującego to przeznaczenie praktycznie nie uległo żadnej zmianie, z wyjątkiem tylko nazw definicyjnych. Z punktu widzenia jakby takich istotnych zapisów planu miejscowego warto zwrócić uwagę na zapisy dotyczące ochrony stanowisk archeologicznych, które się na tym terenie znajdują w sytuacji, kiedy w tym obszarze nastąpiłyby procesy inwestycyjne. Inwestor zobowiązany jest do wykonania prac archeologicznych dla ochrony tego obszaru, które wykażą się ewentualnie, występują tutaj jakieś cenne znaleziska. Szanowni Państwo, dla terenu przemysłu i usług wprowadzamy wskaźnik powierzchni zabudowy na poziomie 60% powierzchni działki. Jest to wskaźnik, który nie został zmieniony w stosunku do planu obowiązującego. Jeśli chodzi o parametry zabudowy w postaci wysokości, wprowadzamy wysokość budynków nie więcej niż 30 metrów i do 3 kondygnacji nadziemnych. To jest również ustalenie, które zostało zachowane z planu obowiązującego. Wysokość budowli jako obiektów wolno stojących do 50 metrów wysokości również zachowane z planu obowiązującego oraz budowli jako obiektów zlokalizowanych na dachach budynków do 15 metrów, co również oczywiście jest jakby kontynuacją już obowiązujących ustaleń. Dla terenu lasu oznaczonego symbolem wprowadzony zakład budowy budynków, a przede wszystkim utrzymanie leśnej funkcji zagospodarowania terenu. Ewentualnie dopuszczamy wyłącznie na tym terenie dopuszczenie budowy, przebudowy, budowy, rozbudowy, remontu sieci urządzeń infrastruktury technicznej, co ważne, o ile nie będą one wymagać zmiany przeznaczenia podstawowego przeznaczenia terenu. Czyli jeśli będzie potrzeba przeprowadzenia sieci wodociągowej, czy też kanalizacyjnej, czy też elektroenergetycznej przez ten teren i ta sieć nie zmieni podstawowego przeznaczenia, czyli nie powstanie żaden obiekt kubaterowy, to jest to możliwe. W sytuacji, kiedy już ktoś by chciał postawić komitę transportacji, która zmienia to przeznaczenie, to plan tego lokatora. Dostęp do drogi publicznej, Szanowni Państwo, tutaj został określony głównie przez jedno skrzyżowanie w tym obszarze. Jest to włączenie do drogi powiatowej. Tak jak ma to miejsce już w tym obowiązującym planie, mówimy to o włączeniu do terenu drogi, do drogi powiatowej, włącznie poprzez zjazd z terenu komunikacji drogowej 2KR. Odnajduje się w tym miejscu. Ten zapis po pierwsze jest już przeniesiony w planowy cel, ale po drugie też wynika z uzyskanych stosownych uzgodnień zarządcą drogi, w tym przypadku zarządcą drogi powiatowej. Szanowni Państwo, co do procedury planistycznej, tak jak już wspomniałem, inicjatywa o przystąpieniu do opracowania tego planu miała miejsce w listopadzie 2023. Przeprowadziliśmy pełną procedurę w zakresie opracowania projektu, uzyskania stosownych opinii i uzgodnień. I następnie rozpoczęliśmy proces konsultacji społecznych. Ten proces konsultacji społecznych, tak jak mówię, on już został przeprowadzony na podstawie zupełnie nowych przepisów. Było to dla nas pewne nowum, ale myślę, że udało nam się wspólnie tutaj wypracować dosyć dobry standard przyjęty. Miało to miejsce. Cały proces konsultacji składał się z trzech podstawowych założeń. Pierwszy to była możliwość składania uwag do projektu planu miejscowego. Za pomocą stosownego formularza w formie elektronicznej można było to zrobić, można to było zrobić w formie papierowej, ale przede wszystkim chodziło tutaj o termin wyznaczenia tych uwag i ten termin wyznaczenia możliwości składania uwag został określony na dzień od 30 kwietnia do 31 maja, czyli przez okres całego miesiąca zbieraliśmy w tym czasie uwagi do przedłożonego projektu. Oczywiście dopowiem, że ten projekt był w całości opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej. Każdy miał do niego dostęp całodobowo. Plus tego projektu również publikowany był wykaz wniosków złożony do niego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, czyli osoby zainteresowane miały pełen dostęp do zakresu dokumentu, a przede wszystkim informacji planistycznych. Podczas konsultacji społecznych przeprowadziliśmy również spotkanie otwarte. Spotkanie, które odbyło się 20 maja o godzinie 16 tutaj w sali, w której dzisiaj się znajdujemy. Oraz przeprowadziliśmy również dyżur projektanta w postaci mojej osoby. Miałem przyjemność dyżurować w godzinach od 15 do godziny 16 14 maja w holu głównym urzędu, czekając na osoby zainteresowane, które chciałyby zapoznać się z tym projektem. Co do takich wniosków, które wynikają z przeprowadzenia konsultacji, to podczas spotkania otwartego nie pojawiły się osoby zainteresowane, wspólne, które chciały z nami dyskutować. I podczas mojego dyżuru również nikt się nie pojawił, który chciałby się dowiedzieć czegoś więcej, czy też zabrać głos i wypowiedzieć się do tego projektu. No to oczywiście my uznajemy w ten sposób, że projekt w takim razie jest w jakimś stopniu akceptowany dla osób zainteresowanych. Szanowni Państwo, jeśli chodzi o termin składania uwag, który, tak jak mówię, był wyznaczony na okres miesiąca, w tym terminie wpłynęły dwie formalne uwagi dla tego projektu. Dopowiem, że uwagi zostały złożone przez tego samego wnioskodawcę. Była to spółka czynna, czyli jakaś tutaj osobowość prawna. I złożyła uwagi przede wszystkim następującej części. Państwo otrzymaliście raport przeprowadzenia tej konsultacji. Tam w punkcie 5 mamy wykaz złożonych uwag do tego projektu. Chodziło głównie o wprowadzenie w uwadze numer 1. Oczywiście ponumerowaliśmy je zgodnie jakby za tą wpływu, żeby zmienić zapisy dotyczące odnawialnych źródeł energii, które były wypisane w tym projekcie planu. I głównie chodziło tutaj o to, że w pierwotnym projekcie, który był do konsultacji przekazany, była mowa o zakazie lokalizacji urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy zainstalowanej większej niż 500 kW z włączeniem urządzeń innych niż wolno stojące. inwestor wnosił, żeby zmienić tą moc 500 kW na 1000 kW lub wprowadził drugą uwagę o podobnej treści, przy czym, żeby dodać, że po tych terenach, po tych urządzeniach pomocujących zapisem nie dotyczy instalacji fotowoltaicznej na gruncie. Tutaj oczywiście przychylnie spojrzeliśmy na ten wniosek inwestora, wskazując, że ta uwaga określona w punkcie A, czyli ta zmieniająca moc 500 na 1000 kW może zostać uwzględniona. Z kolei punktu B nie, ponieważ w naszej ocenie, czy też w takim kontekście formalno-prawnym, czy też technik legislacyjnych pisania uchwał, wykluczała się ze sobą. Tym samym tą uwagę punktu B odrzuciliśmy. Druga uwaga z kolei dotyczyła wprowadzenia definicji loga. Inwestor nawet wskazał, jaka definicja loga w jego ocenie mogła być zastosowana. Tą uwagę odrzuciliśmy. Z tego względu, że ustawa wprowadziła definicję urządzenia reklamowego reklam, w którym to te logo się wpisuje. I potwierdzeniem tej tezy było też to, że udało nam się odszukać stosowny wyrok sądu administracyjnego, który potwierdził to nasze podejście, że faktycznie logo, co prawda występuje jakby w takiej naturze czysto technicznej, niemniej jednak jest ono definiowane zgodnie z przepisami ustawy jako urządzenia reklamowe. Tym samym z automatu tą uwagę należało odrzucić. W punkcie 6 właśnie otrzymaliście Państwo też propozycję rozpatrzenia tych uwag wraz z tym uzasadnieniem. To uzasadnienie jest bardziej rozbudowane, ale to jest to, co Państwu przedłożyłem, to jest właśnie tak bardziej skrótowo, jakie działania podjęliśmy. Tym samym, Szanowni Państwo, po wprowadzeniu zmiany w projekcie planu miejscowego mocy nominalnej odleganej źródeł energii z 500 na 1000 kW, podjęliśmy decyzję o przedłużeniu. Oczywiście to zostało wprowadzone i dziś przekładamy Państwu ten projekt do zaopiniowania. Dodam również, że ocenialiśmy pod kątem prawnym konieczność ponowienia procedury planistycznej po wprowadzeniu zmian w projekcie planu. I tutaj stanęliśmy na stanowisku. Myślę, że w tej chwili ustawa wyraźnie wskazuje, jakie czynności powinniśmy ponowić i kiedy to należy zrobić. I w przypadku tej zmiany nie zachodzi taka potrzeba. Tym samym mamy pełną możliwość Państwu dziś przedłożenia tego projektu, licząc na Państwa pozytywną opinię. No, dziękuję bardzo. Jeśli macie Państwo jakieś pytania, uwagi, jestem do dyspozycji.
Ja mam pytanie, to jest ten teren, tam jest wybudowana jakaś hala, tak?
Już Pani mówię, o tej hali, która istnieje w terenie, ona znajduje się z tymi. O, tutaj dokładnie, tu. Będzie początek. Czyli to jest za tym.
Za tym. Mhm. Czyli dobrze.
Czyli to jest na tym terenie, ponieważ Pan jest sobie, który obejmuje tą halę, opowiada wprost, bo ona się znajduje tutaj, za terenem planu, ale tak jesteśmy w tym obszarze.
Nie wiem, co jest.
Tak jest. Kawałek dalej będzie w sumie do po lewej stronie.
Ja mam pytanie, czy ta zmiana tych kilowatów również tam będzie jakoś oddziaływać na środowisko negatywnie w jakiś sposób?
Już Pani wyjaśnia?
Polega, bo nie znam się.
Dobrze, już Pani tłumaczy. No w tej chwili plan miejscowy, czy też inaczej w tej wersji pierwotnej, które już złożono na konsultacji, mówił o zakazie lokalizacji urządzeń o mocy zarządowej do 500 kW z włączeniem właśnie tych innych niż pomocujących. W tej chwili wprowadzenie tej zmiany 1000 kW oceniając pod kątem technicznym w ogóle energii fotowoltaicznej, jest to co prawda zmiana dwukrotna, ale nie wiem, czy aż tak istotna, żeby ona miała jakiś problem negatywny tu w stosunku do tego, na co my teraz pozwoliliśmy. Bo gdybyśmy pozwolili na budowę na przykład 32 MW, 10 MW czy też 15, to rozumiem, bo wtedy powstaje nam pełnoprawna farma fotowoltaiczna na dużej powierzchni, nawet bym tutaj mógł przypuszczać kilku hektarów, a w przypadku tego 1000 kW to myślę, że tutaj mówimy bardziej o takiej instalacji, która powstałaby na dachu obiektu dla jego obsługi. No to więc, jeśli patrząc na powierzchnię, no to myślę, że ona nie zajęłaby więcej niż tam kilkaset metrów kwadratowych. Tak to oceniam w chwili obecnej. Jeśli chodzi o zapisy dotyczące środowiska i kwestie jego oddziaływania, to my tutaj w planie, zgodnie jakby już też planem obowiązującym, no to się do niego odsyła, przepraszam, ale no też porównuję, przecież próbuję Państwu zobrazować to, że my to bardzo nie modyfikujemy tego planu. Ale już mamy zapisy pozwalające na lokalizację ciężarzy mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Tam z wyłączeniem pewnego zakresu, czy też zakresu, jak Państwo dokładnie decyduje, bo tutaj mamy zapis, który zakazuje chyba składowania odpadów, tak żebyśmy tutaj, paragraf 5 to jest dokładnie, i do zakresie dostaw do ochrony środowiska przyrody dopuszcza się lokalizację na terenach TLU przedsięwzięć mogących zawsze znacząco wpływać na środowisko lub mogących potencjalnie oddziaływać na środowisko, włączenie instalacji związanych z odzyskiem lub unieszkodliwaniem odpadów, instalacji do wytwarzania biogazu rolniczego, chowu lub hodowli zwierząt lub przedsięwzięć związanych z przetwarzaniem, zbieraniem, magazynowaniem odpadów z wyłącznie wstępnego magazynowania. Czyli nie ten zapis o nasze środowiska mamy już tak skonstruowane, że pozwalamy na lokalizację i instalacji fotowoltaicznych i dużych hal przemysłowych, tak żeby ten teren został skonsumowany zgodnie z jego przeznaczeniem. Nie pozwalamy tylko na to, żeby tutaj żadna ingerencja w kwestii odpadowej nie wchodziła, chów, hodowlę czy też biogazownie, bo wiemy, że to po pierwsze może faktycznie mieć znacznie większy wpływ na środowisko niż to, co my tutaj w planie pozwalamy. Ale przede wszystkim też w jakimś stopniu może budzić protesty społeczne, czego oczywiście nie chcemy, ale też no, powiedzmy sobie, planistycznie nie pasuje nam to wprowadzanie tego typu obiektów w te obszary. Wobec tego tutaj ta zmiana 500 na 1000 kW nie ma tutaj żadnego znaczenia co do zapisów środowiskowych, a myślę, że w zakresie oddziaływania bazując na swoim doświadczeniu również nie będzie tutaj dużej różnicy. Panie burmistrzu, bo...
Pani radnej, pani radna odpowiedzieć, bo historycznie patrząc wiemy, jaka kiedyś sprawa była procedowana. Wiem, że pani Ania do tego nawiązuje, że ma jasność, nie ma możliwości lokowania takich inwestycji, które miały się wpisywać w to, co kiedyś sprawa remontu i etc. Żeby być jeszcze bardziej precyzyjnym, w poprzedniej kadencji cała strefa aktywizacji gospodarczej, która składała się z trzech planów, te plany zostały skonsolidowane w jeden miejscowy plan. Akurat robiła chyba, pamiętam, inna pani urbanistka. Ten plan właśnie o te zapisy, o które mieszkańcy Mieczyszowa prosili, on został właśnie wtedy zaktualizowany. I te zapisy tego planu i tego sąsiedniego, które dotyczy większego, no całej naszej strefy AG, one są teraz tożsame i mają blokować, no nie chcę używać słowa blokować, ale mają uniemożliwiać po prostu tego typu przedsięwzięcia. To jest zabezpieczone, no bo drodzy Państwo, no też sobie nie wyobrażam, żebyśmy mieli mieć w sąsiedztwie jakąś biogazownię. To jest, drodzy Państwo, no uciążliwość. Więc na to bym też nie chciał pozwalać, więc tutaj ten plan ma to zabezpieczać, czyli interes społeczny. Tak, to chciałem jeszcze wyjaśnić. Czy ktoś jeszcze miałby jakieś pytania do tego? Nie widzę. Ja mam taką wątpliwość a propos właśnie tego wprowadzenia uwag, bo to świeży przepis jest, czy mamy już jakieś doświadczenie, bo obawiam się, że narażamy się na uchylenie uchwały przez organ nadzorczy. Generalnie mamy nową panią wojewodę, więc nie wiadomo, jak do tego podejdzie, a wyroki poprzedniego wojewody, tak jak z Rio, co wcześniej mówiłem, to były wyroki niezbadane czasami, więc czy niezbyt stał z naszą.
Panie Przewodniczący, oczywiście odpowiadam. Przed nowelizacją ustawy faktycznie była taka przyjęta zasada, że każdą zmianę, którą wprowadzamy w planie miejscowym, co najmniej poprawiamy proces złożenia do publicznego obrotu. To jest tak, to się zgadza. Niezależnie jak byłaby to zmiana, czy to byłaby tam zmiana tylko zapisu z 500 na 1000 kW, czy zmiana przeznaczenia terenu, proces konsultacji wtedy nazywany wyłożeniem do publicznego obrotu musielibyśmy powtórzyć. Obecnie przepisy ustawy o planowaniu po nowelizacji mówią wprost, że po przyjęciu przez burmistrza w naszym przypadku uwagi winno się powtórzyć proces uchwalania planu miejscowego do etapu opinii i uzgodnień, o ile jest to wymagane. Mówiąc to, jeśli byśmy zmienili przeznaczenie terenu, to moglibyśmy przypuścić, że faktycznie na przykład regionalny dyrektor ochrony środowiska z uwagi na to, że prezentowaliśmy pierwotnie teren przemysłowy, dziś wprowadzamy tereny na przykład usługowe, mógłby wnieść w jakimś stopniu zastrzeżenia. I to z automatu obligowałoby nas do ponowienia procedury uzgodnień. Ale uwaga, co dalej, ustawa nic nie mówi o ponowieniu konsultacji społecznych. Jest to jakby w ogóle ten proces wyłączony. Z wyjątkiem, że w sytuacji, kiedy byśmy dokonali zmian w planie miejscowym, które na przykład miałyby wpływ na decyzję oddziaływania na środowisko, czyli pierwotny projekt pokazujemy, mówiący o zakazie lokalizacji przedsięwzięć. Wprowadzamy zmianę planu, która to na przykład tym przedsięwzięciem jest, wtedy ten proces konsultacji w koszty powtórzyć musimy i to o tym mówi nam ustawa, ale nie odnosi się w żaden sposób do takich zmian, które wprowadziliśmy tutaj. Przecieramy szlaki, to jest prawda, bo jesteśmy jednym z pierwszych organów, które dziś obraduje nad tą nową procedurą, czy też na planie miejscowym, gdzie złożono uwagi, bo udało mi się tam dowiedzieć w środowisku, że ktoś już tę procedurę przeszedł w ostatnim okresie, ale nie było uwag do projektu, czyli nie było żadnej wątpliwości. Niemniej jednak, ja pozwoliłem sobie oczywiście tam skonsultować tę kwestię również z organem nadzoru, który potwierdził naszą tezę, którą my Państwu też prezentujemy. Ale żeby mieć 100% pewność, również wystąpiliśmy o opinię radcy prawnego, czy jak ta nasza interpretacja zapisów ustawy jest prawidłowa i czy z zasad wprowadzonej tej zmiany faktycznie nie będzie wymagać ponownienia procedury. I taką opinię też otrzymaliśmy, potwierdzającą, że możemy dziś Państwu ten projekt przedłożyć. Także liczę na to, że formalnie mamy tą kwestię zamkniętą, ale też oceniając czysto zapisy ustawy, myślę, że mamy bardzo silną argumentację, żeby obronić nasze założenie. Także tyle mogę w tym temacie powiedzieć, bo tak jak Pan Przewodniczący wskazał, niedane są wyroki, że tak powiem, rozstrzygnięć, ale myślę, że w tej sytuacji właśnie nowelizacja ustawy co do swojej zasady miała to znaczenie unormowanie tej kwestii i przyspieszenie procesu uchwalania planów miejscowych właśnie wykluczając te ponowienia wyłożeń i tak dalej. To wynikało z uzasadnienia do nowelizacji ustawy. Więc ja to interpretuję, liczę, że te zmiany, które zostały wprowadzone właśnie są ku temu i myślę, że nawet jestem pewien, patrząc na opinię mecenasów czy moich rozmów w takich środowisku, że faktycznie wprowadzanie tych zmian, jeśli one nie są swoim zakresem zmianami dużymi, pozwala na to, że wprowadzamy zmiany i uchwalamy projekt, a nie musimy docofać do procesu konsultacji. Dziękuję.
Jakieś pytania? To ja będę trochę cierpliwy. Są tutaj takie zdjęcia, nie wiem, co jest prawdopodobnie stabli zawodów ogłoszeniowych. Taka moja sugestia, żeby było wiadomo, gdzie to jest.
Na tym zdjęciu, tak?
Tak.
A to dobrze, to przekażemy tutaj.
Zdjęcia, nie wiem, tu i tutaj. Tutaj.
Dobrze, myślę, że nie jest to żaden problem techniczny, żeby Państwu to się dopowiedzieć. To akurat będzie mi Pan Inspektor pomoże, to był zasób na początku. Rybek Bóg, czyli tutaj mieliśmy. Ale dobrze, na przyszłość będziemy starać się Państwu bardziej to sprecyzować.
A w cieślach też było?
Nie, to nie. To nie, bo mamy w ustawie obowiązek jakby w sposób zwyczajowo przyjęty. Główne, inaczej, żebyśmy się też zrozumieli, tą najważniejszą formą w tej chwili jest publikacja na biuletynie informacji publicznej na stronach urzędu. I to oczywiście zostało w pełnym zakresie tutaj wprowadzone. Troszeczkę nowelizacja ustawy znów wprowadza taki proces cyfryzacji trochę tych wszystkich dokumentacji, bo dla przykładu powiem Państwu, że na przykład nie ma już możliwości składania wniosków i uwag do projektu planu pisanych samodzielnie przez nas, tylko jest stosowny wzór, którego wszyscy musimy się trzymać i on jest stosunkowo bardzo prosty, ale oddaję sobie do sprawy, bo prostotuje. O co wnioskujemy, czego żądamy, na jakiej działce. Czyli to wszystko idzie też w tym kierunku, że myślę, że w najbliższym czasie znów będziemy bardziej, będzie ukazany nacisk bardziej na cyfryzację jakby tych podstawowych postępowań, a to jest też jeden z tych elementów.
Skoro nie ma uwag, dziękuję bardzo Panie Łukaszu.
Dziękuję bardzo.
Do zobaczenia następnym razem. Duża ofensywa planistyczna podobno u nas ma nastać, więc będzie potrzeba planistyczna. To będziemy kontynuować wątek planistyczny. Mamy serię uchwał o wywołaniu planów miejscowych.
Teraz przejdziemy do bloku uchwał dotyczących przystąpienia do sporządzenia zmiany albo do sporządzenia nowych planów zagospodarowania przestrzennego. Pierwsza uchwała, o której chciałbym powiedzieć, jest to uchwała dotycząca Nieprusztowa. Jest to teren położony w rejonie ulicy Leśnej i w rejonie drugiej wojewódzkiej 307. Teren ten mamy tutaj na ekranie. Jest to teren, który w tej chwili jest objęty planem zagospodarowania przestrzennego, ale plan ten był uchwalony w roku 2001 i bezwzględnie wymaga aktualizacji. Jest ta uchwała też odpowiedzią na wniosek inwestora, a dokładnie Gęgawu, który planuje po śladzie istniejącego gazociągu poprowadzić równoległą nitkę gazociągu wysokiego ciśnienia, ale niestety ten plan takiej realizacji nie dopuszcza, pomimo iż w terenie takie już zagospodarowanie istnieje wraz z wyznaczeniem strefy kontrolowanej gazociągu. To jest taka żółta linia w środku, tutaj kolega pokazuje. Tam już sobie gazociąg ma być prowadzona równoległa w tej samej strefie druga nitka. Plan tego nie przewiduje. 20 lat temu były troszeczkę inne uwarunkowania prawne i musimy ten plan niejako zaktualizować, sporządzić na nowo. Do tego planu zielonego, który jest niewielki obszarowo, dodajemy dwie działki. Tuż obok to są takie dwa pola, żeby całość urbanistycznie domknąć, żeby nie było takich wolnych, białych pól nieobjętych ustaleniami planu miejscowego. I taki cały kompleks chcielibyśmy uruchomić poprzez tą uchwałę i ostatecznie zagospodarować poprzez miejscowy plan zagospodarowania. Drugi temat analogiczny to jest temat w Otuszu. Huby otuskie. Zaraz będziemy to też mieć na...
Proszę Panie Kierowniku, mam jedną kwestię, tak? Bo przy analizowaniu tej kwestii związanej z tym rurociągiem też, o ile dobrze pamiętam, proszę potwierdzić ewentualnie, bądź zaprzeczyć, bo teraz to dotyczy też tego, że ten rurociąg, który aktualnie przebiega w tym Kruszewie, on odbiega od tych zapisów planu. I właśnie chodzi o to, żeby ta aktualizacja też między innymi dotyczyła, żeby wpisać aktualny ten przebieg, bo tam nie wiem, czy...
Generalnie to, co widzieliśmy przed momentem na mapie, nie odzwierciedla stanu rzeczywistego. Według projektantów w branży gazowej realny przebieg gazociągu jest inny, aniżeli to mamy w planie ogólnym i te strefy kontrolowane gazociągu nam się przemieszczają i muszą być też aktualizowane. Także to jest też druga taka dość istotna kwestia odnośnie tych dwóch tematów. Tu mamy Nieproszewo, zaraz przejdziemy do Otusza.
Moje pytanko jeszcze, co po tego Państwu dopowiem, że toczyła się i toczy się cały czas, aczkolwiek jest teraz zawieszone postępowanie o wydanie decyzji środowiskowej, które prowadzi wójt gminy Granowo. I między innymi analizując jako strona postępowania, czy bo my organem wydającym decyzję jest ten, na terenie którego jest większy zakres danej inwestycji, tak? Można powiedzieć, że dotyczy to kilku gmin, bo również gmina Stęszew i etc. Ale obowiązkiem takim obligo jest dokonanie analizy planistycznej i w toku naszych analiz była na nas wywierana przez Państwa presja, żeby wydać się pod tym podpisać. Głównie dotyczy to bardziej w większym zakresie Otusza. No, na to nie możemy wyrazić zgody, bo kwestia gazociągu to nie jest kwestia, drodzy Państwo, sieci kanalizacji sanitarnej, to nie jest kwestia przeprowadzenia kabla, no to jest gazociąg. To jest poważna infrastruktura, która musi mieć odzwierciedlenie w aktach prawa miejscowego, w tym wypadku planistycznych. Stąd ja, no, wstrzymaliśmy trochę Gęgawowi to procedowanie. Nie ukrywam też, że może i trochę na korzyść niektórych właścicieli gruntów, którzy będą się domagać też odszkodowań za przebieg tego nowego gazociągu. No i doszliśmy do konkluzji, że możemy pewne iść na pewne ustępstwa, ale tylko i wyłącznie po przeprocedowaniu stosownych zmian bądź wywołaniu planu miejscowego. Więc te dwie propozycje dotyczą właśnie przebiegu rurociągu, czyli gazociągu. No i inaczej sobie nie wyobrażam, tutaj też kierownik Maciej Leśniak w pierwszej kolejności postulował, że musi być to uregulowane tym aktem prawa miejscowego, dlatego że jest to dokument, który jest poddany, tak jak Państwo słyszeliście, w przypadku innego planu konsultacjami społecznymi, a oddziaływanie rurociągu gazowego no, ma swoje konsekwencje, więc tu nie ma prawa dojść do jakiejś pomyłki i nie ukrywam, że też musi to być zrealizowane zgodnie z przepisami prawa. Tak zresztą wszystko, więc jeżeli my analizujemy i dokumenty, No i organy są na szybko, 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 a jednak się okazuje, że nie może być tak na szybko, więc to jest pokłosie i efekt tego, że musimy tą kwestię uregulować. I tyle.
To ja mam jeszcze takie kwestie, bo tu mamy tylko w tym planie wycinek tego gazociągu, a to jest grubsza inwestycja, która będzie nam przecinała strefę EG, tak? I dalej, tak, otóż chyba nawet dobierzemy, znaczy, jak się nie mylę.
Też dobierzemy, tak.
Zgłoszenia od rolników, że ktoś tam się u nich pojawia.
Tak, to jest, tam się kontaktowali się z rolnikami, rolnicy mieli przedstawioną, inni właściciele gruntów też mieli przedstawioną pełną wiedzę na ten temat, jak to ma wyglądać. Generalnie jeśli chodzi o strefę AG, proszę, że tam problemu nie ma, bo ten przebieg jest bieżny do tego gazociągu wysokiego ciśnienia, który przecina naszą strefę AG. Tam strefa kontrolowana jest szeroka, przebieg gazociągu na mapie jest w dobrym punkcie odporenia, także tam problemu nie ma i tam ta inwestycja może być realizowana. Tutaj niestety nie, ponieważ jak sobie tutaj spojrzymy na mapę, mamy gazociąg istniejący wysokiego ciśnienia. I on sobie jest, na ten teren był naniesiony plan w 2001 roku, ale nowych inwestycji gazowych ten plan nie dopuszcza, nie przewiduje. Nie przewidziano tego terenu do gazyfikacji, takie są ogólne plany. Były 20 lat temu ponad jakieś programy gazyfikacyjne, jeżeli coś nie było ujęte w programie gazyfikacji, wówczas takie zapisy planu się pojawiały i nie można było nic w tym zakresie realizować. Także to musimy zaktualizować, zmienić. I chcielibyśmy zadziałać w tym temacie, żeby zaraz sprawnie te zmiany przeprowadzić.
No dobrze, a co z resztą terenów w Niepruszewie, które będzie ma iść ten gazociąg?
Reszta terenów, czy to w Niepruszewie? Proszę? Reszta terenu będzie moim zdaniem realizowana w oparciu albo o decyzję celu publicznego, albo ewentualnie o aspekty ustawy dotyczące urządzeń gazociągowych. To pokażę, czy by. Generalnie gazociąg już biegnie tak przez te tereny, one są w pewnym sensie nietykalne, także strefa ochronna i kontrolowana jest ustalona, to że biegniemy równolegle. Myślę, że wielu mieszkańców dzięki tej inwestycji może paradoksalnie być uświadomionym co do praw, jakie wynikają z ich terenu i praw w stosunku do operatorów gazowych.
Szanowni Państwo, sprawa z tą inwestycją jest pokłosiem tych cen energii, cen za gaz, które wynikały z tych podwyżek. Pamiętacie Państwo sytuację, dlaczego Gęgas takie miał stawki zaporowe, tak? Dlatego, że Gęgas w tym momencie chce realizować inwestycje, żeby móc dystrybuować gaz nie ten zaazotowany, tylko wysokometanowy. Żeby była dostępność właśnie i żeby można było, no żeby ta liberalizacja tego rynku gazowego mogła również zadziać się w naszej strefie, bo my byliśmy i jesteśmy skazani na ten zaazotowany, który może być tylko właśnie prowadzony po tych sieciach. No drodzy Państwo, to była sytuacja sprzed 2 lat poważna, gdzie były i też protesty i generalnie nic w tym zakresie do tej pory nie zrobiono, jedynie to, że spółka Gęgas zrewidowała swoje zamiary inwestycyjne, wiedząc, że z monopolistą PGNiG no nie jest w stanie dojść docelowo we dłuższej perspektywie do porozumienia, więc chcą po prostu zdywersyfikować źródło dostaw gazu. I dlatego chcą podjąć ważne inwestycje. Nie ukrywam, że czekają na tą perspektywę unijną, żeby móc właśnie realizować inwestycje, co też jest, drodzy Państwo, bardzo korzystnym dla mieszkańców, ale i przedsiębiorców. Ja też bym nie chciał, żebyśmy blokowali tą inwestycję, no bo ta dostępność gazu, niezależnie od o czymś raz mówi, pamiętacie Państwo, że no, trzeba zrezygnować z gazu i etc., no póki co nie ma bardziej ekologicznego źródła energii jak gaz w ten sposób dystrybuowany. Stąd też Gęgas też chce przeprowadzić taką inwestycję i chwała, no tylko że nie może to być, drodzy Państwo, w kolizji z istniejącą zabudową. Tutaj wyczuwam intencje pana radnego. Nie jesteśmy też w stanie przeprocedować zmiany i wywołania planów miejscowych na przebiegu całej tej sieci, no bo, drodzy Państwo, dojdzie do tego, że będziemy uchwalać miejscowym planem grunty rolne. A jeśli zapytamy, kto by chciał mieć w planie miejscowym grunt rolny, to wszyscy powiedzą, a nigdy w życiu. a no to wykracza poza możliwości gminne, więc tam, gdzie jest ta bezpośrednia kolizja, zabezpieczamy też interes, nie ukrywam, mieszkańców, ale przede wszystkim nasz jako urzędu. No bo zaopiniowanie i podłożenie się pod czymś, nie zgadzamy po to, żeby inwestor coś realizował, no jak dojdzie do czegokolwiek, proszę Państwa, no miejcie świadomość, że no ja nie chcę być wyprowadzany w kajdanach z urzędu, absolutnie, dlatego tutaj dbamy o nasz wspólny interes. Miejcie Państwo tą świadomość. A wszystko dotyczy przebiegu istniejącego, który był jak był posadowiony ten gazociąg i są pewne, że tak powiem, nie jest zgodny do końca z tym planem, no bo kiedyś 20 lat temu no inaczej się też prowadziło te inwestycje i też te pomiary geodezyjne były zupełnie na innym poziomie niż obecnie, więc jeżeli możemy jakąś tutaj tą aktualizację poczynić i to uwzględnić, to jest ku temu okazja i to bym prosił, żebyśmy uczynili. A tam, gdzie mieszkańcy się nie zgadzają, to są zawsze stronami tego postępowania, mogą też wejść na drogę sądową i dociekać się indywidualnie jakichkolwiek odszkodowań i zadośćuczynienia, jeżeli się nie zgadzają. Jak nie wiadomo, o co chodzi, chodzi o pieniądze. Więc kwestia dotyczy tego, drodzy Państwo, że no ktoś wiedzie, tutaj nie ukrywam, rozmowy cały czas dotyczyły, bo też mieszkańcy, dwoje mieszkańców, szczególnie nie będę mówił, który i z jakiej miejscowości, ale do mnie też dotarło bezpośrednio i nie ukrywam, że też pośredniczyłem w rozmowach z Gęgazem, bo żeby odpowiednio to zaplanować, no bo są, wykonują się jakieś już pomiary, wchodzą przedstawiciele inwestora i muszą wejść na grunt i opomiarować i zrobić te wyliczenia i oznaczenie terenu, no byleby nie dokonali szkód, jeżeli chodzi o uprawy rolne, tak? A później jak już będzie prowadzona inwestycja, żeby też to się odpowiednio odbyło w odpowiednim dogodnym terminie, tego dotyczą rozmowy, ale ja nie jestem stroną, żeby powiedzieć, że ten mieszkanie czy ten ma tyle dostać za metr kwadratowy odszkodowania, bo to, bo tamto, no to nie jest rola burmistrza, aczkolwiek no jest mi przykro, że jeżeli ktoś z mieszkańców jest stroną, a czuje się poszkodowany, a ja mam związane ręce i nie mogę tutaj pomóc, no, no musicie czasami, drodzy Państwo, trudno, więc nie możemy też, jesteśmy znowu między młotem a kowadłem. Chcemy mieć tą inwestycję, ale jest gdzieś tam jakaś uciążliwość. No musimy tutaj znaleźć złoty środek. No między innymi ten plan jest wyjściem też naprzeciw, jeżeli chodzi o tutaj regularną zabudowę. No bo jak Państwo nie wiecie, nie znacie tych szczegółów, to Państwu powiem. Gęgaz nam w pierwszej propozycji zaproponował, żeby iść w pasie drogowym, tam gdzie jest ta droga rekreacyjna, żeby przed domem ktoś miał rurociąg. No tu walczymy o interes mieszkańców, dlatego ja nie pozwolę. Ja bym, będąc mieszkańcem na przykład przy takiej ulicy rekreacyjnej i bym wiedział, że mam taki gazociąg przed domem, no to tak bym, no pierwszy bym zaprotestował, tak? Więc w imieniu tych mieszkańców też musimy mieć to na uwadze. Więc o to walczymy, żeby interes mieszkańców był zabezpieczony, żeby nie było tego samowolstwa ze strony inwestora, który może w ostateczności chcieć realizować inwestycje poprzez tę ustawę. Póki co jeszcze to jest, nie jest na tyle zaawansowane i możemy tutaj doczekać się tego planu i wszyscy będą, myślę, że zadowoleni.
Dziękuję Panie Burmistrzu. Tylko moja taka prośba, proszę pamiętać o mieszkańcach właśnie przy tym. Bo tak, no nie wiem, czy wszyscy będą kojarzyć Janków Przygodzki i murowaną gościnę swego czasu. Kojarzycie Państwo? Kojarzycie niektórzy. Nie chcielibyśmy powtórki na naszym terenie. W takim razie przechodzimy dalej.
Przejdziemy do trzeciego nietypowego tematu. Dzisiaj mam same tematy nietypowe, więc może do NGOK-u, jeśli mogę poprosić. Przechodzimy do Buku w rejonu Lichwy Dobierzyńskiej, park Sokoła, teren i budynek NGOK-u. Jeżeli wejdziemy sobie troszeczkę w dół, o. Miejski Gminny Ośrodek Kultury podjął prace projektowe nad budynkiem i w toku prac projektowych i prac geodezyjnych ujawniona już została taka sytuacja, iż ten oto fragmencik budynku wychodzi mniej więcej na odległość 50 cm w dawne tereny i obecnie przeznaczone w planie pod pas drogowy. planie zagospodarowania, które obowiązuje w dół, czyli na południe od budynku MGOK-u, tereny te przeznaczone są pod teren obsługi komunikacyjnej i te 50 cm uniemożliwia de facto podjęcie dalszych czynności projektowych, a w szczególności uniemożliwia uzyskanie pozwolenia na budowę. W związku z tym ten fragment, to jeszcze określimy dokładnie my w projekcie, planów zagospodarowania będziemy musieli przeznaczyć na cele inne, aniżeli cele drogowe i komunikacyjne. Będzie to prawdopodobnie teren mieszkaniowo-usługowy w fragmencie, ewentualnie jakieś tereny zielone towarzyszące, aby stworzyć tutaj bufor pomiędzy terenami komunikacyjnymi a budynkiem i umożliwić rozbudowę czy przebudowę czy cokolwiek w zakresie inwestycji wokół tego budynku. I tutaj też poszliśmy troszeczkę dalej. Tutaj pan burmistrz zaproponował nam, abyśmy tym planem zagospodarowania objęli teren w tym zakresie, jak i cały park Sokoła, co pozwoli nam na po pierwsze zabezpieczenie terenów zielonych, po drugie wprowadzenie do umożliwienia prawnego uzyskiwania decyzji i pozwoleń na elementy, które w parku mogłyby się pojawić, czyli jakieś elementy małej architektury, ławeczki, scena, cokolwiek innego, co zazwyczaj wymaga kilkumiesięcznych postępowań administracyjnych. Także prostując ten fragment w tych 50 cm, obejmiemy też planem cały park i będziemy mieć ten znaczny obszar, myślę, że na wiele lat uregulowany pod kątem planistycznym i możliwości realizacji inwestycji. Także to jest trzeci temat nietypowy. Myślę, że musimy to po prostu zrobić, a w szczególności w zakresie budynków.
Park najzwyczajniej ma pozostać parkiem, ewentualnie chodzi o doposażenie jakieś tam urządzenia, czy takie placy zabaw, cokolwiek, ale tutaj chodzi o to, żeby też zabezpieczyć aktem planistycznym właśnie park, żeby był dalej terenem zielonym, żeby nikomu coś w przyszłości nie przyszło do głowy, żeby nie wiadomo, co by miało tam powstać. Więc chciałbym, żeby to też, drodzy Państwo, przy tej okazji zamknąć temat w całości. Czyli wyszły nam zaszłości sprzed iluś tam lat.
Nawet nie
mamy na to, jak były.
Albo budowane budynki na budynek. Nie chcesz to sądzić, ponieważ to myślę, że nie było mnie na świecie wtedy też. Natomiast ujawniło się to faktycznie niedawno i tutaj no, temat jest konieczny do uregulowania. Jeszcze nie wiemy, jaka dokładnie forma, bo tutaj też urbanista nad tym się pochyli tematem, czy to, tak jak mówi, czy mieszkaniowo-usługowa. Zobaczymy, jak to rozstrzygnąć, żeby było bezpiecznie i zgodnie.
Ja odkrywam, że odnalazłem odpowiedź, dlaczego Miejsko Gminny Ośrodek Kultury został przeprowadzony tak w poprzednich kadencjach, jeżeli chodzi o skromną termomodernizację i nie zostały zaplanowane dalej idące przedsięwzięcia. No być może właśnie z tego powodu, bo by nie uzyskał ówczesny burmistrz pozwolenia na budowę. Stąd też sąd, a mamy dofinansowanie, jest projektowany właśnie, jest projekt przygotowywany na przebudowę miejsca gminnego ośrodka. I pytajcie mnie Państwo, z jakich środków by ta przebudowa miała być, czy będzie. Ale chodzi o to, żeby zabezpieczyć, póki mamy czas, bo być może za 2-3 lata będzie taki nabór, gdzie dostaniemy 85% dofinansowania i czemu byłoby żal, że nie możemy z tego błahego powodu przystąpić. Więc póki mamy czas, to chciałbym, żeby te kwestie poregulować i jeszcze trochę w dalszym zakresie, żeby to było zabezpieczone.
Tak, możemy dalej. Kolejny nietypowy temat. Przemieszczamy się teraz na ulicę Strzelecką, a dokładnie na końcówkę ulicy Strzeleckiej, w rejon ulicy Łąkowej. I to jest temat, tam taki wrzut dalszy troszkę do mapy. Dlaczego nietypowy temat? Zazwyczaj, czy w zdecydowanej większości przypadków spotykamy się, żeby obejmować tereny pod kątem inwestycyjnym. Natomiast tutaj, to jest, nie ukrywam troszkę mój autorski pomysł, chciałbym poprosić Państwa o podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do takiego planu zagospodarowania przestrzennego tych terenów tutaj wzdłuż rowu od ulicy Łąkowej do ulicy Strzeleckiej, który pozwoli nam na zachowanie terenów zielonych, które w mojej ocenie są jednak cenne, jak na nasze miejskie warunki i moim zdaniem powinny być chociażby taką formą ochrony zabezpieczone. I z czego to wynika? Od 2 lat mniej więcej mamy w moim referacie temat inwestora, który kupując ten grunt, kupując łąkę, pragnie za wszelką cenę zrealizować intensywną inwestycję mieszkaniową. Ja tutaj skopiowałem taki fragment wniosku. Generalnie 2 lata temu wpłynął do nas wniosek, że inwestor zaproponował intensywną zabudowę szeregową, łącznie z miejscami parkingowymi, z dalszymi budynkami, które tutaj stara się, no mówiąc wprost, wcisnąć. Tu mamy ulicę Łąkową, tutaj mamy ulicę Strzelską. I tak de facto ten teren, który być może nawet nie nadaje się pod zabudowę, tak miałby być w opinii i w oczach inwestora przekwalifikowany. Doświadczenia takie jako mieszkańcy możemy też mieć z tym właśnie inwestorem, przemieszczając się w kierunku Dusznik, przed miejscowością w Zalesie po prawej stronie mamy już możliwość, no właśnie, mamy to i myślę, że to samo miałoby być powielone.
To jest pokłosie odmowy, bo ten inwestor prosił o rozszerzenie warunków zabudowy, o kolejną zabudowę wielorodzinną przy granicy z gminą Duszniki. Na to nie wyraziłem zgody. Drodzy Państwo, już pomijam fakt, że mieszkańcy już postulują, że chcą chodnik, chcą już połączenia autobusowe. Mówimy o tym nowym budownictwie tam. A już pomijam absolutnie fakt, że to osiedle zasilane jest wodą z gminy Duszniki. Prawda, Panie Prezesie? No, więc byłoby to konieczność, żebyśmy się prosili gminie Duszniki, żeby móc dalej, żeby wydać warunki zabudowy, to byśmy musieli specjalną uchwałę o zgodzie gminy Duszniki, żeby tą wodę czerpać właśnie z ich sieci, z ich źródeł. Na co nie ma, moi drodzy Państwo, zgody, bo ja uważam, że my ewentualnie możemy wodę, jak mamy jej nadwyżki, to możemy sprzedawać, a nie będziemy, drodzy Państwo, jej pozyskiwać, bo uważam, że gmina powinna być w tym zakresie absolutnie samodzielna, a niech inwestor miał, krótko powiedziane wprost, że może teren o szerszym zakresie zrealizować zabudowę, może utworzyć sołectwo, może wybudować szkołę, stację uwadniania wody, oczyszczalnię i może powstać tam naprawdę wszystkimi bonusami osiedle, nawet nowa miejscowość, na co nie chciał się zgodzić z oczywistych względów, no bo ja powiedziałem, że my nie będziemy inwestować w czyjąś prywatę i to jest konsekwencja, że zaczął szukać też innych sobie gruntów. Ale tutaj, drodzy Państwo, uważam, że ten teren jest o tyle ma walory przyrodnicze, atrakcyjne, spacerowe, rekreacyjne dla mieszkańców, a tym bardziej sąsiedztwo oczyszczalni ścieków gdzieś tam niżej, bo w kierunku południowym. Drodzy Państwo, no, na logikę nie chcę blokować, ale dobrze, że kierownik to powiedział, że to jest jego autorski pomysł.
Biorę to na siebie, tak.
Ale to drodzy Państwo, no nie może być tak, że teren jest zaniżony i czasami też może nawet zalewowy, bo tam też przebiega cała ta...
Głęboki tak.
Więc, drodzy Państwo, uważam, że tutaj trzeba te niecne zamiary inwestora trochę sprowadzić na ziemię. Tym bardziej, że możemy w innej lokalizacji tą zabudowę trochę tutaj bardziej na wschód może być skierowana do tego istniejącego planu, który jest na ulicy Łąkowej. Owszem, jest to teren nadal rolniczy i może być oczywiście zabudowany, no ale tam są drzewa, tam jest zieleń, która powinna być, tak jak pan kierownik to powiedział, w tym stopniu zachowana, a kto wie i nawet jeszcze rozwinięta, więc może tam wpiszemy park, żeby utworzyć i może inwestor zrealizuje park, byłoby wielce sprawiedliwe.
Czyli podsumowując, 2 wątki, pierwsze, tak jak mówię, no jeszcze nigdy nie występowaliśmy z prośbą o blokowanie czegokolwiek, ale myślę, że to są okoliczności, które by tego wymagały. Jeszcze jedna rzecz, tutaj mieliśmy telefon od mieszkańców, którzy wprost mówili, że no ten teren się nie nadaje do zabudowy i generalnie życie uczy, że trzeba słuchać bardziej doświadczonych i faktycznie, jeżeli tam jest woda przez jakąś część roku, no to wątpliwe, czy powinniśmy w tym kierunku iść, ale to już kwestia inwestycyjna, to już troszeczkę poza nami.
Jeśli mogę jeszcze, bo tam jest pobliżu oczyszczania ścieków, tak? No. Gdyby tam coś powstało, to za chwilę byśmy się na dodatkowe problemy mogli narazić, tak?
Tak, jak najbardziej tak, moim zdaniem. No, teren niezielony tak jak pan burmistrz wspomniał, może park, no poprawiłoby to, a tym bardziej, że mamy ten miejscowy plan na Łąkowej, nie?
Tak.
No poprawiłoby przy ewentualnej zabudowie tego terenu tutaj, tego wypełnienia między Strzelecką a Łąkową, no piękny kawałek gruntu rekreacyjnego, tak?
No tak uważam, tak uważam i osoby...
Dla tej zabudowy, nie? A zieleni u nas jest dość mało takich skwerów, parków i to...
Tutaj, teoretycznie nie, wielka...
Otulinę myślę, nie.
Teoretycznie wielka wieś, ale praktycznie mieszkańcy Boku mają tam miejsce na spacerze dosyć...
Jak się pierścień zieleni wokół miasta, coś takiego powinno...
Możemy tak to określić.
Państwa o podjęcie tej uchwały i docelowo przyjęcie planu. Nie narażamy tutaj miasta i gminy na jakiekolwiek odszkodowania, bo chcielibyśmy, żeby zgodnie z aktualnym przeznaczeniem studium, prawda? Kierowniku jest tam
tereny zielone,
więc my tutaj nikomu krzywdy nie robimy, broń Boże.
Tak, jak notarialny to wskazywał na kupno terenu, gdzie łąk, ewidencja gruntów łąki, wszystko pod łąki, także nie możemy udawać i dać sobie mówić, że miał być inaczej.
Jakoś poszerzyć tego terenu, nie można, na przykład z drugiej strony rogu?
Myśleliśmy o tym, ale musimy działać moim zdaniem szybko, także im większa ingerencja w inne tereny sąsiednie, więcej właścicieli, więcej problemów. Ja bym chciał najpierw zabezpieczyć to, co możemy myśleć.
Żeby nie było tak, że inwestor jak tutaj, to on z drugiej.
No to będziemy myśleć później.
Też aktualnego studium co do przebiegu obwodnicy, która wiemy, że no już wtedy nigdy nie będzie przebiegać, ale to podejmując taką inicjatywę uchwałodawczą, wywołując ten plan, póki co narażamy się na organ zarządcę dróg wojewódzkich do tego, że nam po prostu negatywnie zaopiniuje, stąd ten zakres, który przedstawił kierownik, jest optymalnym zakresem, który no, zabezpieczy interes gminy, a więc i mieszkańców.
To ta druga strona, taka sobie jest tego planu ogólnego.
To na pewno, bo tutaj proszę zwrócić uwagę, jakie mamy niewielkie powierzchnie działek. Każde działko, jeden właściciel, jeden problem, jedna potrzeba, jeden wniosek, także sobie troszeczkę na ten temat na pewno
z obserwacji to po panicy powstały takie szeregowce wzdłuż mobilnicy, chyba na 10 jeden się sprzedał. No ludzie wiedzą. Wszystkie? Nie zamierzam. Dokładnie tak.
I ostatni temat. No ten już będzie taki dość szczegółowy i trudny. Trudny, ponieważ dość szczegółowy jest wniosek inwestora. Przechodzimy na ulicę Stoczkową, Wielka Wieś. Tak? To też już był w pakiecie z niekruszoną omówiony, tak. Tak, Stoczkowa, Otuska.
Chciałbym Państwa prosić, bo chciałbym podjąć tu, zresztą to jest na wniosek właściciela, mówimy o tym miejscu, gdzie wystaje ponad horyzont ten Żuraw, gdzie jest nieskończona inwestycja. Drodzy Państwo, jest sytuacja kluczowa. No bo nie ukrywam, że inwestor realizował jakiś tam zakres inwestycji niezgodnie z wcześniejszym pozwoleniem na budowę. Będziemy dalej oczekiwać, żeby dokonał rozbiórki. No bądźmy rozsądni, nikt nie dokona rozbiórki. Więc tu chciałbym, żeby inwestycja w jakimś tam zakresie pewnie została dokończona. Nie mówię do końca, że w tym zakresie wniosku, który tutaj został skierowany do urzędu, żeby się przychylić. Niemniej jednak chciałbym wywołać ten miejscowy plan i tu podejmować na tej kanwie rozmowy, żeby i od razu pojawiły się kiedyś tam w przestrzeni publicznej, żeby gmina kupiła ten obiekt, żeby zrobić centrum animacji kultury. Drodzy Państwo, dalecy bądźmy od takich rzeczy. U nas nie stać na zakup tego i koniec, kropka. I temat, ja bym chciał, żebyśmy wyszli z takiego założenia i żebyśmy mieli taki cel. Żeby ten bubel architektoniczny zniknął z naszej przestrzeni w tym kształcie, w jakim jest, czyli zniknął, aby no, po prostu został zrealizowany tak, jak to też uwzględnimy i w jakim zakresie będzie mogło to być możliwe. I mówię, no nikt tego tam nie zburzy. Ale no, jak będziemy dalej dekadę czekać, że właściciel coś tam z tym zrobi, No ja bym chciał, żeby wizytówka miasta, ja tu akurat Wielkiej Wsi, no też sprzyjała ładowi przestrzennemu. Póki co to cały czas straszy, niech to zostanie ten temat załatwiony. Tu będziemy podejmować na pewno rozmowy z inwestorem, bo gdzieś tam chcę przeznaczyć też pewnie część tą podziemną pod magazyny, na co też nie ma mojej zgody. Tam powinny być parkingi, jak to było pierwotnie w zamyśle. Dobrze pamiętam, kierownik?
Tak.
Tu, drodzy Państwo, ja mam na uwadze, żeby zabezpieczyć interes mieszkańców, żeby nie było jakiegoś oddziaływania negatywnego, aczkolwiek dzisiaj jest to oddziaływanie negatywne, no bo to zaburza całkowicie ład przestrzenny. Żebyście Państwo mieli jasność, gdybym miał możliwość i gdybyście Państwo swego czasu zapytali mnie, czy ja jestem za tym, żeby w tej lokalizacji była taka inwestycja, to bym absolutnie powiedział nigdy w życiu. Ale została doprowadzona do takiego stanu, kształtu i my dziś musimy bazować na tym, co jest stan istniejący i ewentualnie, żeby to dokończyć w takim zakresie, jakim byśmy oczekiwali. Tak? Więc chodzi o to, żeby podjąć tę inicjatywę uchwałodawczą, żeby móc tu pewne rzeczy wynegocjować z właścicielami, żeby mogli dokończyć oczekiwanym przez nas w kształcie, a żeby dalej to nie straszyło, najzwyczajniej. Taka tutaj przyświeca mi intencja i tylko do tego Państwa o to proszę. Nie ukrywam, że ta prośba była już w poprzednich latach. Gdzieś to nie spotkało się z pozytywnym odzewem. Ponawiam tą prośbę. Ja uważam, że jest to cały czas w naszym wspólnym interesie, żeby można było to dokończyć, a być może, jeżeli inwestor zrealizuje te zamiary, które miał pierwotnie, to być może i też uda nam się uratować ulicę Wróblewskiego. Nie wiem. Wiemy, jaki jest stan ulicy Wróblewskiego, więc proszę Państwa, aby pomóc może właścicielowi tego obiektu, żeby zrobił to, co tam chce. Oczywiście, żeby uwzględnić interes sąsiedztwa, tak? Bo tutaj ja nie wyrażę też zgody, żeby miały być parkingi nie wiadomo gdzie, a jak były pierwotnie zaplanowane w podziemie, tak? Więc proszę Państwa o to, żeby do tego tematu przystąpić, a może się zdarzy tak, że w tej kadencji to już w tym kształcie zniknie i nie będzie straszył ten szkielet, tylko będzie to w pełni funkcjonalne, ale nie wykorzystywane. Także I póki co żadnych zamiarów, żeby tam była przewodnia, też nie ma. Takie pojawiły się kiedyś
pan radny Andrzej Jankowski.
Dziękuję bardzo. Pomijając...
Słyszałem, żeby tam był Urząd Miasta i Gminy.
No tak. A czyli pomijając, wygląda to jak to wygląda, ale tam kiedyś w pierwotnym planie to były domki jednorodzinne, chyba szeregowe, jeżeli dobrze pamiętam. Inwestor to kupił i chciał, zmienił na taką funkcję usługową. Teraz tutaj czytam, że chce jeszcze podnieść ten budynek o jedną kondygnację. Już ją podniósł. Nie, bo jeszcze tutaj tego, więc tutaj to są rzeczy, jeżeli mamy uwzględnić te wszystkie rzeczy. Tak, no ale na pewno jeśli jeszcze, bo, chyba że to już jest podniesione w stosunku do tego, co miało być, ale jeśli jeszcze jedno piętro, no to jest ciężka sprawa. Tam jest też w uzasadnieniu mamy informację, że komunikacyjnie się trochę tam też musi na tej działce zmienić. No to nie wiemy, w którym kierunku to pójdzie, tak?
Prosił, że na kanwie tego, że wyszliśmy z inicjatywą, możemy właściciela inwestora zaprosić. Skoro ma precyzowane zamiary inwestycyjne, niech przedłoży koncepcję docelową, którą przedyskutujemy. I pytanie jest takie, czy w tym kształcie Państwo się zgodzicie i czy dalej będzie mogło być to kontynuowane, to będzie zależne od nas, od Państwa. No bo ja przedstawiając konkretną propozycję, to Państwo musicie wyrazić zgodę, żeby ona mogła być wyrażona w miejscowym planie, czyli żeby plan dopuszczał, więc Państwo musicie uchwalić. Sprawa jest dla mnie zero-jedynkowa. Żeby mógł to uczynić,
oni wyrazili prośbę, żeby to wszcząć. Proszę bardzo, wszczynamy, ale musimy się gdzieś po środku znaleźć, żeby temat zakończyć. A będzie to pretekst do tego, drodzy Państwo, żeby inwestor przedłożył koncepcję, konkretnie wyjaśnił, czy on tam będzie sam w stanie, czy projektanci, architekci, ale niech dojdzie w końcu do tego takiej konfrontacji i wtedy trzeba będzie odpowiedzieć na pytanie, czy tego oczekujemy, a jeżeli nie, to co musi zrobić inwestor i wtedy trzeba tę sprawę rozwiązać. Sprawę stawiam zero-jedynkową.
A ja mam inną propozycję. Tutaj jeszcze w materiałach jest w piśmie do pana przewodniczącego rady, jest, że były jakieś materiały dodatkowe, szczegółowe materiały i niezbędne informacje przekazane przez temu przewodniczącemu Komisji Budżetu Oświaty, a nie mamy ich w tych materiałach tutaj, także prosiłbym o przesłanie tego pisma, bo nie wiem. No tak, ale radni tego pisma nie dostali, chyba tylko przewodniczący dostał, więc bardzo bym prosił o przesłanie, a moim zdaniem, nim zgodzimy się na procedowanie tego planu, na wywołanie tego planu, to właśnie ta koncepcja by musiała być, ale nim zgodzimy się, nim podejmiemy tą uchwałę, bo ja na przykład nie wyobrażam sobie, jak inwestor chce w podziemiu zrobić magazyny, to się kłóci z przepisami moim zdaniem przeciwpożarowymi, a trochę się na tym znam. Tak samo nie wyobrażam sobie komunikacji, tam jest chyba wyjazd z parkingów od tyłu w ulicę Stoczykową, tak? Dobrze mówię? Proponowany, tego też sobie nie wyobrażam. Moim zdaniem najpierw pełna dokumentacja, pełna koncepcja, a później możemy się zastanowić, czy będziemy chcieli wywołać ten plan, panie burmistrzu. Nie wyobrażam sobie, ja osobiście nie wyobrażałbym sobie sąsiadować z takim obiektem, a tym bardziej zwiększony ruch, hałas. Na pewno mieszkańcy Stoczykowej nie będą zadowoleni. Nie mówię o Różanej. Różana jeszcze tam nie jest zabudowana na tym odcinku. Ale Stoczykowa nie, jest stanowcze z mojej strony nie dla tego planu. I dla umieszczenia tych, możemy coś na wniosek inwestora oczywiście wysłuchać. Na tą chwilę stanowcze nie. Nie wiem jak Państwo radni, ale z mojej strony.
Państwo,
tak jak powiedziałem, najpierw pełna dokumentacja, koncepcja,
ja Państwu powiem,
jak to możemy wywoływać plan.
To ja Panie Przewodniczący powiem, jak to wygląda od strony inwestycyjnej. W chwili obecnej inwestor, sytuacja jest absolutnie zamrożona. Wywołując miejscowy plan, my nie określamy przeznaczenia, a podejrzewam, że z uwagi na wywołany plan ogólny, my wcześniej tego planu nie uchwalimy niż uchwalenie planu ogólnego. To jest pierwsze założenie, bo już zrobiliśmy analizę, kiedy możemy uchwalić. Jeżeli wywołamy i się przychylimy do wniosku, to Rada Miasta, Gmina zrobiła pierwszy krok wobec inwestora. Inwestor wtedy dalej odnawia kontakt pewnie ze swoim pełnomocnikiem, architektem i etc. i jest dalej zainteresowany i wtedy to jest ten ruch. Dzisiaj, drodzy Państwo, nie przedłożą niczego Państwu, bo będą chcieli upchnąć i będą próbowali na własną rękę działać w starostwie, żeby przymknęli oko. Drodzy Państwo, to jest okazja, żeby pewne rzeczy jako gmina móc wyegzekwować. Ja mówię z punktu widzenia, jak się prowadzi inwestycje. Dzisiaj oni nie zatrudnią architekta i nie będą w ciemno inwestować środków własnych, a na projekt budowlany, drodzy Państwo, to jest potężna kubatura. To są potężne pieniądze. Więc chodzi o to, żeby wywołać, dać im coś i tak nie zostanie, drodzy Państwo, w miesiąc, dwa uchwalony miejscowy plan. A przez ten czas, kiedy będzie to procedowane, oni muszą przedstawić Państwu propozycję konkretną, która może znaleźć odzwierciedlenie w miejscowym planie. I dopiero wówczas mogę się przed Państwem zobowiązać, że jak będę też wiedział, o co dokładnie chodzi, jaki jest kształt, bo ja dzisiaj nie widziałem żadnej koncepcji. Oni muszą to wszystko zaktualizować, co do tej pory mieli. Więc muszą, drodzy Państwo, przedłożyć. Wtedy, jak będziemy wiedzieć i wtedy, jak będziemy wiedzieć, w jakim zakresie możemy im pomóc, a w czym nie, to wtedy możemy, drodzy Państwo, dalej to procedować i ten kształt planu projektować. I ja uważam, że cały czas odwlekając tą sytuację, będziemy mieli tą sytuację. I dzisiaj, drodzy Państwo, uważam, że to jest szkaradne, straszy i sąsiedztwo cały czas jest, jakim jest. A jest okazja, żeby docelowo, skoro inwestor się nosi zamiarem, że chce inwestować, to umożliwimy to po prostu. Ale nie jest takim, ja nie mówię, że w takim zakresie, w jakim oni tego oczekują, jakim my oczekujemy, żeby nie było oddziaływania. A więc w pierwotnym kształcie.
Tak, tylko panie burmistrze, nie chciałbym, żebyśmy zostali posądzeni, bo tam z tego co wiem, to są nieoficjalne powiedzmy, już są niezgodności z projektem budowlanym. Nie chciałbym, żebyśmy jako Rada zostali posądzeni o próbę zalegalizowania samowoli budowlanej. Także ja ponawiam propozycję. Najpierw odłóżmy to, najpierw koncepcja i zajmiemy się później tym. Nie wiem jak Państwo radni, możemy zrobić głosowanie na temat czy przekazujemy to już teraz na sesję, czy się wstrzymujemy. Dziękuję.
Decydujcie Państwo, ja tutaj chcę, żeby to szkalne zniknęło z horyzontu i żeby...
Ja myślę, Panie Burmistrzu, że każdy jak tutaj siedzi chce, żeby ta szkarada zniknęła, była jakoś wygospodarowana, ale tak jak mówiłem, nie chciałbym, żeby Rada była posądzona o to, że próbujemy coś zalegalizować.
A przez kogo posądzono, drodzy Państwo?
A tym bardziej mieszkańców, którzy mieszkają w bezpośrednim sąsiedztwie.
No ale przepraszam, pan przewodniczący mówił, że jakieś wstępne projekty gdzieś były tego budynku. Czy coś było pokazywane? No ale jakieś coś tam plany. No a jesteśmy w stanie to odzyskać?
Ja może wyjaśnię, bo to nie były żadne trudne materiały. Ja po prostu poznaczałem wyraźnie czy celnie, które elementy planu mają być zmieniane. Dołączyłem rysunki. To nie było, że wszystko generalnie to my tutaj widzimy. Tylko ja Państwu chciałem to zaznaczać, żebyśmy widzieli, co się zmienia i jak ma brzmieć. Także takie kolorowe zaznaczenia, mapka, szkic, geoportal, takie rzeczy. Tam nie było projektu budowlanego, my go nie mamy. My go nie posiadamy, nie mogliśmy. Bardziej chciałem, żeby ten temat był bardziej czytelny. Dodatkowe informacje były przygotowane.
Ja uważam, że Państwo zwalniając się od tej inicjatywy i nie wywołując tego planu, cały czas tkwimy w katowej sytuacji. I to będzie generowało dalsze problemy. Póki co dzisiaj mieszkańcy nie przychodzą i nie molestują nikogo, żebyśmy coś z tym zrobili. Jeżeli nawet, drodzy Państwo, trzeba by było coś zalegalizować, to wtedy jest okazja, żeby stwierdzić jasno i wiedzieć co. Po to jest nam potrzebny też nie sam właściciel, który będzie tutaj na okrągło w kółko mówił, że by chciał i w ogóle. Bierzemy, drodzy Państwo, architekta, projektantów i konkretnie konfrontujemy też mój zespół z projektantami. Póki co, nie wywołując tego, do takiego spotkania nie dojdzie. Nie dojdzie, bo nie ma takiej możliwości, żeby właściciel ciemno wydawał jakieś tam swoje środki i nie wiadomo na czym to poprzestanie, bo nie daj Boże nie przekona Państwa Rady. Dajmy coś, żeby móc oczekiwać czegoś. Ja też nie widziałem żadnej koncepcji. Nie wiem, ja wiem, że ma być podziemny park. No właśnie. A w związku wiemy, że chce mieć to. Ja nie mówię, że w tym kształcie ma to być ustalone.
No właśnie, panie burmistrzu, to dlaczego my mamy iść w ciemno?
No właśnie. Panie burmistrzu, bo uzasadnienie do uchwały jest napisane tak. Zgodnie z wnioskami ulec mają m.in. parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu. No nie wiemy jak to będzie, tak? W którym kierunku pójdzie. W tym dotyczące zwiększenia wysokości zabudowy, dopuszczenia funkcji usługowej w kondygnacji podziemnej budynku, a także ustalenia w zakresie obsługi komunikacyjnej omawianego terenu. Jednocześnie modyfikacji zostać ma poddane pojęcie nieprzekraczalnej linii zabudowy. Czyli
wszystko. Wszystkie kluczowe parametry planu.
Które może i w jakimś zakresie będą musiały być zmienione. Przypomnę Państwu, że jak była prośba o wywołanie miejscowego planu pod obwodnicę, to nikt Państwu nie wskazał, jaki będzie przebieg obwodnicy. To jest wszystko dzieje się intuicyjnie. To jest tylko uchwała wywołująca, a nie uchwalająca miejscowy plan o konkretnym przeznaczeniu. zgadza się, panie kierowniku?
Dlatego.
To nic nie precyzuje, co my tam przesądzamy, drodzy państwo. Ja przekazuję prośbę. To od państwa zależy, czy będzie to w jakiś sposób rozwiązane. A z dotychczasowych doświadczeń wiem, że żeby zrealizować zadanie, które jest po stronie innych stron, czasami trzeba zrobić krok do tyłu, może czasami dwa, żeby zrobić wspólnie pięć do przodu. Taka jest, drodzy państwo, kolej rzeczy i tak uważam, że trzeba postępować. Tym bardziej, że mamy, drodzy państwo, sytuację, jaka jest. Bubel od lat, który nikt nic z tym nie potrafi zrobić, bo się boimy też mieszkańców sąsiedztwa. Drodzy państwo, nikt nie mówi, jaki kształt ma być tego planu. I nikt nie przedłoży, nie przygotuje projektu planu, który, z którym się państwo nie wiecie zgadzać. Ale raz na zawsze trzeba temat zamknąć i jak inwestor ma zrozumieć, że nie ma zgody na to, na to, na to, to takiej zgody nie będzie. Ja dzisiaj, drodzy państwo, niczego nie przesądzę. Ja się z tym wnioskiem inwestora nie zgadzam. Ale to, że jest taki kształt tego wniosku, to jest jego sprawa. Jest wniosek, który ma wszcząć procedurę. Jaki będzie finalny kształt tej procedury, to zależy od państwa.
Czyli rozumiem, że wywołanie tego planu do niczego nas nie zobowiązuje.
Absolutnie nie. Tylko to jest rozpoczęcie rozmów, uzgodnień, żeby móc zaprosić. Skoro wywołaliśmy miejscowy plan, pani coś chciała, to teraz my chcemy od pani, żeby pani przedstawiła, jaką pani ma wizję, a dlaczego tak, a dlaczego doszło do tego, że nie możecie tego skończyć. Drodzy państwo, cały czas będziemy brnąć w zaułku, nie pójdziemy do przodu. Jeszcze. Moje zdanie jest takie, że trzeba, drodzy państwo, pójść w jakimś stopniu naprzeciw, a my niczego wielkiego nie robimy wbrew pozorom, tylko wszczynamy procedurę, która nie będzie uchwalona w przeciągu roku. Absolutnie państwo zapewniam, bo jest nawet kolizja i musi być najpierw plan ogólny, który też będzie musiał o tym decydować.
Druga sprawa to kiedyś, tak jak Mirek wspomniał, było na razie, zostało to odstąpione od tego i od tego czasu tam się nic nie dzieje, więc inwestor faktycznie. Jeśli nie
7 lat inwestor czeka, kiedy
7 lat postoi praktycznie i nic się z tym nie dzieje. Jeśli teraz to odrzucimy, to twierdzę, że będzie stało następne lata. Jeśli nie mamy żadnego zagrożenia, że tam nic nie będzie po naszej myśli, to naprawdę twierdzę, że trzeba tego inwestora zaprosić, ale też spróbować to zrobić.
Nie ukrywam, a może to będzie pretekst, który powiedzieć inwestorowi, słuchaj, jest taka sytuacja, niekoniecznie nam się podoba lokalizacja, a być może przeniesiona zostanie działalność gospodarcza przy ulicy Wróblewskiego. A może się do tego inwestor chce zobowiązać. I może o to właśnie chodzi, drodzy państwo. Może byłaby szansa, żeby ulica Wróblewskiego w końcu była fajną ulicą osiedlową. Nie wiem, ja nie znam tych zamiarów, drodzy państwo. Nie znam, nie wiem. Ale wiem, że to jest bubel i to jest szkarabin. Jest okazja, żeby to ma zrealizować i ja nie mówię, że ja znam przeznaczenie kształtu, jaki ma być.
Czy z uzasadnienia uchwały, panie burmistrzu, te rzeczy, które przeczytałem, które dla mnie są kontrowersyjne, żeby... Proszę?
Co myśleliście w uzasadnieniu?
Znaczy, pytam się, co by się stało, gdybyśmy usunęli te rzeczy, żeby nie uzasadniać, w jakim kierunku chcemy ten plan zmieniać.
No i nie, my przywołujemy wniosek i to poniekąd nasz obowiązek, żeby wykazać, co to wynika. To jest proste przywołanie wniosku bez wchodzenia w detale. Detale były przedstawione w tych materiałach dodatkowych.
No, możemy te detale usunąć?
Możemy, no przystępujemy do planu, możemy, tak.
I tyle, jeżeli to państwo macie
wniosek
do tego, to ja...
Tak, czy ten wniosek pozostanie wnioskiem i nie będziemy to mieć w uzasadnieniu, ja ale do tej świadomości będzie nadal, także myślę, że to nie...
Jeżeli już, może ja bym tych detali usuwał, ale zmienił sformułowanie, bo tu jest napisane, że zgodnie z wnioskiem zmianie ulec mają.
Tak, no to...
Nie mają, bo tu już sugerujemy, że już zdecydowaliśmy. Na wniosek, nie wiem, inaczej to sformułować.
Ja bym usunął,
inwestor wnioskuje, może tak, inwestor wnioskuje o zmianę. Bo to, ta forma, w której jest teraz uzasadnienie, sugeruje, że to my chcemy to zmienić. Faktycznie już zdecydowaliśmy, że to zmieniamy.
Także pamiętajcie państwo, że zawsze jakakolwiek zmiana, wywołanie aktu planistycznego jest inicjatywą gminną. A te wnioski, no nie wiem, czy możemy bezpośrednio wpisywać do uzasadnienia, że jest na wniosek inwestora?
Myślę, że możemy.
No to proszę bardzo. No to drodzy Państwo, tu, jeżeli chodzi o zapisy, to Państwu przedłożę na przeciągu kilku dni nowy projekt, który będzie na tyle neutralny, żeby nie wskazywał kierunku przeznaczenia. No ale się zobowiązuję, że jak zostanie wywołana ta uchwała, wystosuję pismo do inwestora i będę oczekiwał wprost w Państwa też imieniu, żeby przedłożyć o co dokładnie chodzi inwestorowi, ale że nas interesuje konkretna koncepcja, przeznaczenie, jaka działalność, co ma na myśli, bo konkretnie. Będziemy wtedy mogli oczekiwać konkretów, a nie tutaj będziemy też błądzić.
No to pan burmistrz teraz powiedział to, co mówiłem wcześniej, najpierw konkrety.
Ale dajmy najpierw coś od siebie. Dajmy coś, żeby mógł mieć pretekst inwestor, że idzie sprawa do przodu, żeby mógł całą machinę po swojej stronie też uruchomić, drodzy Państwo, żeby wiedział i miał światełko w tunelu. A czy ten plan znajdzie odzwierciedlenie w uchwale, która będzie przyjęta, to zależy od Państwa. Ja nie zrobię nic wbrew Państwa, absolutnie. Macie Państwo swoje obiekcje, absolutnie się z nimi nie zgadzam. Ja też nie chcę, żeby były magazyny, żeby tiry nie wiadomo jak tam przyjeżdżały często. Niech to wszystko będzie uwzględnione. Interes sąsiedztwa społeczne będzie tam uwzględniony w tym planie. Jestem za tym. Ale jak dzisiaj wszedł w jakiś zakres nieświadomie bądź świadomie i coś zrobił niezgodnie z pozwoleniem na budowę, a dotyczy to, bo wszedł trochę tereny zielone i cała konstrukcja fundamenty dotyczy to być może właśnie tych fundamentów, drodzy Państwo, no to jest rzecz nieodwracalna. Czyli też bym chciał, żebyście Państwo sobie zdali sprawę. To jest nie do naprawienia. I tu nie ma złotego środka.
No właśnie, panie burmistrzu, tak naprawdę nie wiemy, co tam jest nie tak.
No, więc
jest teraz pan wspomniał o fundamentach, a może być coś innego, może być za wysoki, za szeroki. Różnie może.
Dlatego jest okazja, żeby skonfrontować się i porozmawiać z projektantami, architektami konkretnie, a nie znowu tylko o mieszkanie, z którym inwestorem będzie chodził w kółko i prosił i zabierał. A nawet później będzie, drodzy Państwo, jednemu próbujemy coś zablokować, tak? Drugiemu nic nie robimy, też blokujemy. Ja bym chciał, żeby była sprawa załatwiona. Ja Państwu określiłem jeden cel. Jeden, jedyny cel. Jest architektoniczny bubel, straszy. Dzisiaj jeszcze jest ogrodzenie, jutro może nie być. Nie daj Boże, będziemy później walczyć z problemem, bo młodzież się wdziela na obiekt i dochodzi do, trudno mówić o dewastacji tego bubla, bo to są same betony, ale bezpieczeństwa naszych dzieci. Nie wiem. I to może być przyszłość.
No, panie burmistrzu, ale trochę za daleko tu idziemy, bo to nie będzie na naszym terenie nigdy, tak? Jak się młodzież będzie wdzierać, no to on będzie miał ten kłopot, tak? Ja nie chcę tutaj, bo ja szanuję bardzo tych inwestorów, co są bardzo ich cenię za przedsiębiorczość i nie chciałbym tutaj w jakikolwiek sposób żebym sobie myślał, że jestem jakoś przeciwko temu państwu tutaj, ale no... Gdyby wszystkie buble architektoniczne chciano robić tak, że zmieniamy coś, bo jest bubel architektoniczny, no to tak, to nie jest dla mnie dobry argument, tak? Bo ile budynków zostało gdzieś tam wyburzonych, bo po prostu były niezgodne.
Zdecydujcie Państwo, przepraszam, że tak emocjonalnie, ale no, nie ukrywam, że ja bym chciał, żeby tutaj była ta piękna ulica, wjazd do miasta, żeby to po prostu było jakoś zagospodarowane i żeby, nie wiem, no to już jest nie moja rola, ale jest wniosek, chciałem go uzasadniać i prosić Państwa, żeby temat rozwiązać. Zadecydujcie Państwo, w którym kierunku i tyle mogę prosić.
Ja jeszcze może słowo powiem. No rzeczywiście my to wywołujemy. Jeśli nam się w późniejszym czasie coś nie będzie podobać, my po prostu możemy go nie uchwalić, tak, tego planu miejscowego. I on zostanie w takiej formie, jak jest do tej pory, tak? Czyli jeśli będziemy im przedstawione różne propozycje i które inwestor będzie chciał, no nie wiem, rzeczywiście iść przez jakieś tam magazyny, czy jeszcze jedno piętro i się nie dostosuje do tego, co my będziemy chcieli, my po prostu możemy go nie uchwalić, tak?
Państwu więcej. Będę niedługo Państwa prosił, żeby odstąpić od miejscowego planu co do przebiegu obwodnicy Niepruszewa.
bo przebieg jest zupełnie inny niż ten w miejscowym planie, tak szeroko wskazany, bo tam był pas chyba 100 metrów. I ostatnio po rozmowach z WZDW ustaliliśmy, że ten plan, który jest wskazany pierwotnie, nie ma potrzeby do uchwalania. A dlaczego był uchwalony? Bo WZDW miało potrzebę uzasadnienia, że gmina jest zdeterminowana do budowy obwodnicy Niepruszewa i ten wywołanie tego miejscowego planu było kamieniem milowym do całego przedsięwzięcia. Dzisiaj już to jest zbędna czynność, bo idzie w innym przebiegu, dlatego że żeby mogli WZDW, zarządca drogi, który jest zarządcą istniejącej drogi wojewódzkiej, który tak naprawdę no, nie widzi potrzeby budowy obwodnicy, ale to jest absolutnie z naszej inicjatywy i my widzimy tą potrzebę. Może i widzi WZDW potrzebę, tylko że drodzy Państwo, takich potrzeb każda gmina spośród 200 ponad gmin w województwie wielkopolskim takie same potrzeby ma, ale trzeba było przekonać, dlaczego gmina Bóg ma w pierwszej kolejności tą potrzebę, którą musi zrealizować WZDW. To, między innymi tym sygnałem był plan miejscowy. To udało nam się zrealizować. Dzisiaj jest projektowana obwodnica i zapewniam Państwa, że prace bardzo zaawansowany sposób przebiegają i tyle. Więc Państwa będę prosił, żeby odstąpić od tego miejscowego planu chociażby. Absolutnie, to jest Państwa...
Żeby, sam Pani myślił, żeby skończyć, no to po prostu Pan Burmistrz chce, żeby było na sesji, a my na sesji zdecydujemy, tak, czy głosowanie będzie i koniec.
Dobrze, czyli Szanowni Państwo, tych uchwał poprzednich planistycznych łącznie z cieślami, z tym miejscowym planem zagospodarowania i z wywołaniem nie ma żadnej wątpliwości, kierujemy na sesję. No i teraz ta otuska podczykowa. No bez zmiany uzasadnienia na pewno to nie przejdzie. Tak jest. No. No możemy teraz zagłosować, czy kierujemy na sesję, czy nie. Możemy tak zrobić. Tak, jutro musi wyjść. Czyli jutro byśmy musieli tą uchwałę. Wniosek formalny. No jest to bardzo kontrowersyjne, więc jest zalecane rozwaga.
Nie ma problemu. Ja jeszcze mam jedną uchwałę, jeśli mogę prosić, zaingerować w porządek o zabytkach, możemy troszeczkę o dotacji i dosłownie dwa zdania. Tak, i to jest też mój temat, także... Tak, mogę? Okej. No to tutaj króciutko. Wpłynął do nas wniosek parafii w Niepruszewie o dofinansowanie siódmego etapu, drugiej części siódmego etapu tref przy murach kościoła świętego Wawrzyńca w Niepruszewie. Ta część, której dotyczy ta dotacja, jest przedstawiona na tym załączniku i jest to też załącznik do wniosku. Wniosek spełnia wszystkie wymogi formalne, jest zgodny z naszą uchwałą, która umożliwia udzielanie dofinansowania czy też dotacji. Nasza uchwała z 2007 roku, także tutaj nie ma wątpliwości, że bezpiecznie tą dotację możemy przekazać.
Jakieś pytania?
Ja jeszcze mam pytanie odnośnie wracając do Niepruszewa, tego gazociągu.
Tak.
On idzie przez tereny zabudowane? Tam jest...
Tak, mamy w sąsiedztwie tereny zabudowane. Nasza strefa AG, między innymi, jeśli idzie Niepruszewo, potem idziemy do tego terenu, który widzieliśmy, który jest objęty planem i potem on zerwa wkręca w tereny pól, przecina tą drogę wierzbową i biegnie w kierunku na Kalby.
No, ale samym tutaj przy Przemicznej. Tutaj.
Też. To zaraz pokażemy jeszcze raz. Tam obok mamy już istniejące budynki, one są poza strefą kontrolowaną, ale teren jest zabudowany.
a będzie przecinać, rozumiem, ulicę Starowiejską, tak?
Tak, to już jest przebieg tego istniejącego gazociągu, już przecina.
I dalej pójdzie tym istniejącym.
Tak, ten sam korytarz.
Nowa
nitka na istniejącym korytarzu.
Dotacja była właśnie w kolejności następna. Następna uchwała ZGK. Górne stawki opłat za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych. Pan prezes tutaj prosił o głos, bo według mnie ktoś tutaj popłynął, nie wiem kto, z tymi stawkami. Teraz się dowiemy. Proszę bardzo. Ale tak dość krótko.
Bardzo króciutko. Panowie przewodniczący, państwo radni, panie burmistrzu, szanowni państwo. Na, że tak powiem, jednej z sesji poprzedniej kadencji próbowałem wytłumaczyć, o co chodzi z tymi stawkami. Musicie państwo zrozumieć jedną rzecz, że stawki, które my proponujemy, są to stawki maksymalne. Czyli żeby przy zmianie koniunktury na rynku nie uchwalać, co chwila nie zmieniać tej stawki, która obowiązuje za wywóz nieczystości, proponujemy, żeby tak jak inne gminy to zrobiły, ościenne, nie tylko ościenne z całego powiatu poznańskiego, zresztą ja dołączyłem taki załącznik, jak to się kształtuje na terenie innych gmin. I macie państwo, że na przykład tu nawet sąsiednia Opalenica ma maksymalną stawkę za wywóz nieczystości 40 zł, co nie oznacza...
Dobrze, że wejdę w słowo, o czym pan mówi, bo my takiego czegoś nie dostaliśmy.
Dobrze, to nie ma problemu. Takie coś może zostać przekazane państwu, nie wiem, możemy to skserować, czy wysłać. Inaczej, może krótko odczytam, tak? Maksymalne stawki ościennych gmin za wywóz nieczystości ze zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków. I mamy miejscowość, jest taka tabelka, która zawiera takie kolumny jak miejscowość, zbiorniki bezodpływowe, cena za 1 metr, kwota brutto i przydomowe oczyszczalnie ścieków, cena za 1 metr sześcienny brutto. I mamy wymienione miejscowości. Tak, mamy Bóg. W Bóku obecnie mamy, zgodnie z uchwałą z 2023 roku, z lutego, mamy stawkę maksymalną za wywóz nieczystości ciekłych 24,84 zł brutto, za przydomowe oczyszczalnie ścieków 194,40 groszy. Opalenica ma uchwaloną, mówię o uchwałach Rad Gminy, stawki maksymalnej. Opalenica 40 zł 250. Duszniki 30 zł 250. Komorniki 50 zł 200 zł. Suchy Las 40 zł 350. Nowy Tomyśl, tu ma jeszcze rozbicie od osób fizycznych czy od firm i do 20 km mają 45 zł i 290. Powyżej 20 km od osób fizycznych 55 zł 320. Do 20 km firmy 55 zł, bo firmy nie mają przydomowych oczyszczalni ścieków, i powyżej 20 km firmy 65 zł. Wolsztyn 80 zł 560, Puszczykowo 60 zł 300 zł, Granowo 40 zł 200 zł. Kurnik ma to podzielone na gospodarstwa domowe i ogródki działkowe i tu mamy kwoty 35 i 300 zł. I ogródki działkowe po 55 zł, kwota maksymalna za metr. Śrem 110, 400. Pniewy 100, 120. Tarnowo Podgórne 70, 170. Dopiero ścieki bytowe 60, 300 zł. I ścieki przemysłowe 600 zł. My ścieków przemysłowych nie mamy przystosowanej oczyszczalni, więc to nie wchodzi. I to są stawki maksymalne. To nie oznacza, że my jako ZGK, czyli uchwałą podejmowaną przez zarząd, czyli przeze mnie, mogę podnieść tą stawkę do tego poziomu, ale nie muszę, bo muszę ją uzasadnić. To też ma wpływ, akurat w naszej gminie bardzo duży wpływ na mieszkańców, ponieważ mamy niski poziom skanalizowania gminy. I to nie tylko jest tym czynnikiem, że ja sobie mogę regulować te ceny jak sobie chcę, bo też większość, nawet może nie większość, ale przynajmniej po połowie jesteśmy podzieleni z firmą zewnętrzną, czy z firmami zewnętrznymi, które też wywożą nieczystości ciekłe od mieszkańców z naszej gminy, ponieważ Zakład Gospodarki Komunalnej nie ma podpisanych tyle umów na 100% ścieków, które są produkowane w tej chwili w naszej gminie. I to jest jakby jeden aspekt tego.
Państwo, sytuacja jest taka, że jak dzwoni mieszkaniec do Zakładu Gospodarki Komunalnej, a ma, żeby wywieźć metr sześcienny bądź dwa, to Zakład Gospodarki nigdy nie odmówi. Dlaczego? Bo realizuje zadania z zakresu właśnie gospodarki komunalnej na rzecz mieszkańców. A taki, nie powiem nazwiska, który ma gdzie indziej poza gminą siedzibę, przyjmuje tylko zgłoszenia mieszkańców, którzy mają, drodzy Państwo, 10 metrów sześciennych zbiornik. 8, 10. I on nie przyjedzie do tych, co mają 2. A jak przyjedzie do tych, co mają 8, 10 do wywozu, to on sobie inaczej to skalkuluje. I teraz chodzi o dowóz. A sprzęt jest coraz droższy. I tu chodzi o to, żeby dać prezesowi pewne widełki. A broń Boże, żeby w tych widełkach od razu miał podnieść, bo nie może tego zrobić. Ale żeby móc reagować po prostu na rynek. W dany, adekwatny sposób. A ja już wspomniałem fakt, że trzeba też, drodzy Państwo, szukać źródeł finansowania i wymiany taboru. Bo niestety, ale 50% skanalizowania gminy powoduje to, że do wywozu tych nieczystości, tych bezodpływowych, drodzy Państwo, trzeba jeździć wozami asynizacyjnymi. A jeden jest w chwili obecnej nawet zepsuty. I nie wiem, już prezes tam też próbował robić przetarg i szukać. Tu nie chodzi o to. Drodzy Państwo, jest prezes niekonkurencyjny, jeżeli chodzi o na rynku, który istnieje obecnie. Chodzi o to też, żeby móc umożliwić reagowanie. Możemy prezesa zobowiązać do tego, żeby nie pozwalać od razu uchwalać, tylko że za każdym razem, jak będzie dokonana potrzeba zmiany, bo będzie droższe paliwo, albo będzie jakakolwiek inna potrzeba, będzie Państwa prosił co pół roku, co rok o jakieś tutaj o uchwałę, o zmianie. Chyba Państwo tego nie chcecie. Tak samo jak były konsultowane właśnie te stawki za wodę i za ścieki z Wodami Polskimi, też był wprowadzony w okresie trzyletnim taki pewien taryfikator, gdzie można było, a tyle i tyle nie można więcej i przez 3 lata. I to wszystko było opiniowane, konsultowane. Ja tu, drodzy Państwo, burmistrz jest organem nadzoru, który pilnuje prezesa i Zakład Gospodarki, żeby w tych kwestiach i bez akceptacji burmistrza nie dojdzie do żadnych podwyżek. W chwili obecnej, jak do mnie mam, bo ja przeczytałem to pismo, jest potrzeba, żeby podnieść o złotówkę, złoty 50, jak prezes też uzasadniał, właśnie te stawki. Nie może być też, drodzy Państwo, tak, że Zakład Gospodarki Komunalnej dokłada do biznesu. To ja Państwu od razu mówię, wstrzymujemy wszelkie inwestycje i nie budujemy kanalizacji, nie wymieniamy taboru, bo nie będzie z czego. Ja Państwu to mówię też wprost. I też takie były rozmowy w poprzednich latach. Chodzi o to, żeby umożliwić, dać sprawstwo zakładowi, żeby móc reagować, żeby spółka nie musiała do tych kwestii też dopłacać. Najzwyczajniej. Ma się system samofinansować. Chyba, że prezes powie, że Państwo wyraźcie zgodę, a chociaż ja na to nie chcę i ja bym trudno miał, żeby to wykonać, 1,5 miliona na dane inwestycje w zakresie wymiany taboru, budowy kanalizacji. A ja bym chciał, żeby jednak prezes i spółka finansowali właśnie zadania w zakresie gospodarki komunalnej samoczynnie, przez się po prostu. Ma być to system samofinansujący się. Więc drodzy Państwo, jak porównacie do tej sprawy, które zostały tu przytoczone, to nie jest tak, że odbiegamy i propozycja jest taka, że gmina Bóg będzie miała najdroższy wywóz. Nie. Nie ma takiej możliwości. Chodzi o to, że to jest dostosowane do tego, co się dzieje na zewnątrz i inne gminy mają drożej i to wynika z tego, jakie obowiązują opłaty. Ja tylko Państwa proszę, żeby podejść do gospodarki komunalnej również tak, jak ustawodawca podchodzi. Chcesz zrobić inwestycję? To musisz na to najpierw zarobić. i musi być to system samofinansujący się. No chyba, że będziemy nieustannie cały czas dokapitalizowywać spółkę, chociaż ja Państwu mówię, nie ma powoli już też z czego, bo ja bym chciał brać dofinansowania 80% i mieć też tą możliwość, żeby dołożyć środki. Więc jeżeli ma powstać też kanalizacja w poszczególnych sołectwach, w Dobierzynie, w Kalwach i w ogóle, drodzy Państwo, prezes też musi zarobić na wkład własny. Mówię jasno. Będzie brał dofinansowanie, 30% musi dołożyć. Z czego? No, na pewno nie przyjdzie prezes do burmistrza, bo burmistrz też, nie mając tego w budżecie, nie dołoży. A chodzi o to, żeby mieszkańcy, drodzy Państwo, też w końcu trzeba mieszkańców nauczyć, bo teraz na chwilę będą kontrole przeprowadzane. Bo ja jestem zobowiązany, żeby ileś tam, nie pamiętam ile, w skali każdego roku przeprowadzać, jak mieszkańcy dokonują wywozu nieczystości. I będą za chwileczkę przeprowadzane kontrole. Pisma z zakładu powoli też z urzędu wychodzą i kontrolujemy. Kontrolujemy. Tylko teraz nie chcę nikogo karać. Chcemy motywować, żeby podjąć wspólny wysiłek do tego, żeby dążyć do jednego celu. Skanalizowania całej gminy. Bo ja nie chcę dawać 5 tysięcy czy 10 tysięcy kary. Ale nie pozwalajcie też Państwo, żebyśmy my jako gmina, jako urząd, jako spółka mieli tkwić cały czas w błędnym systemie. Gmina będzie w nieskończoność finansowała usługi za mieszkańców, no bo to się po prostu zemści. Co to?
Czy ja mogę odpowiedzieć?
Tak, proszę bardzo.
Ja mam pytanie. Mam sambo 10 tysięcy litrów, płacę dotychczas 280 zł, tam chyba z groszami przychodzi. Mhm. Czyli teraz będę płaciła 400.
Panielu.
Pani ma kanalizację sanitarną, proszę się jakaś się przyłączyć.
Dobra, ja tylko chcę wiedzieć, na czym stoję i jak to wygląda.
Nie, szanowni Państwo.
Mieszkańcowi, że ma 120 zł więcej płacić, no to przepraszam bardzo.
Szanowni Państwo, nie.
Proszę.
Tą kwotę... Tak, jest tak. Kwota 40 zł, którą proponuję. W piśmie skierowanym do pana burmistrza, za pośrednictwem pana burmistrza do państwa radnych, to jest nowelizacja uchwały tak zwanej wieloletniej, nazwijmy to, czyli która zakłada maksymalny próg, do którego nie można przekroczyć, czyli te 40 zł, co nie oznacza, że my za 40 zł za metr sześcienny będziemy kasować. Jeszcze jeden argument Państwu powiem. Mam też zestawienie ościennych gmin, powiedzmy te, które wywożą, bo te, które mają 95 skanalizowane miejscowości, to one nie wywożą, bo im się po prostu to nie opłaci. Inaczej, ścieki dowożone to jest problem. To jest problem dla ZGK, to jest problem dla mieszkańca i dla wszystkich dookoła. To jest problem na oczyszczalni, bo trzeba zbudować dodatkowy zbiornik retencyjny i tak dalej. I powiem Państwu jedną rzecz. My dzisiaj mamy ścieki po 24,84 za metr sześcienny brutto. A wiecie Państwo, gdzie mają w ościennych miejscowościach? Po 30 zł. Czyli my odbiegamy, proszę Państwa, na początku swojej kadencji, jak przyszedłem do tego zakładu, też była źle zbilansowana taryfa. I teraz, dlaczego do tego nawiązuję? Bo powstały bardzo dużo zaległości w tym zakresie. Nie było możliwości wypracowywania jakichś pozytywnych wyników finansowych, żeby spółka mogła coś dać od siebie i, nie wiem, kawałek kanalizacji zbudować, zmodernizować sprzęt i tak dalej, i tak dalej. Co za tym idzie? Proszę Państwa, musicie, i zresztą w tym piśmie też wskazuję, że od listopada zeszłego roku, a ostatnia uchwała w tym zakresie była 28 lutego 2023 roku, a od listopada wzrosła stawka na ścieki płynące siecią kanalizacji sanitarnej. To dlaczego mieszkaniec, który odprowadza przez kanalizację sanitarną, ma być pokrzywdzony w stosunku do tego, który ma odbierane ścieki dzisiaj wozem asynizacyjnym? Musimy sobie też zdawać sprawę, że najtańszą formą rozwiązania odprowadzania ścieków jest kanalizacja sanitarna. No ale, drodzy Państwo, ja mówiłem tu Państwu radnym poprzedniej kadencji, ja wiem, że jest grono nowych radnych, ale to powtórzę. że w 2019 roku, czy w 2020, już dokładnie teraz nie przytoczę tego pisma, które do Rady wtedy kierowałem, na inwestycje wodno-kanalizacyjne potrzebne mi było 50 milionów. Dzisiaj bym musiał mieć 80, czyli budżet gminy Bóg. Mało tego, nie wybuduję tego w rok ani dwa. Bo nie jestem w stanie, żadna firma tego by nie była w stanie wybudować w rok czy dwa, nawet gdyby te pieniądze były. W związku z powyższym myślę, że debata nad tym pismem i stawki maksymalnej, zaznaczam to jeszcze raz, to jest stawka maksymalna, co nie wiąże się z tym, że zakład może sobie dumpingować. Teraz wyobraźcie sobie Państwo, dam taki przykład. Uchwalamy dzisiaj 40 zł, tak, o które wnioskujemy i 300 zł. I powiedzmy, ja uchwałą zarządu podejmuję, że ścieki dzisiaj mieszkańca kosztują 35 zł za metr sześcienny. Kto ze mną podpisze umowę, drodzy Państwo? No każdy wypowie mi tą umowę i pójdzie do prywatnego, który będzie miał taniej. To musi być wszystko wyważone na rynku. Ta uchwała, którą ja rekomenduję, żeby ją podjąć, daje tylko możliwość taką, że ja nie będę, nie przyjdę za rok i powiem, drodzy Państwo, no ale uchwaliliście, było 24,84, zmieniliście na 25. No ale jak ja już dzisiaj wiem, że ja dopłacam do tego, dlatego ja zmieniłem, też chcę Państwa o tym poinformować, że od 1 czerwca zmieniłem sposób jakby obsługi mieszkańców, ponieważ do każdego metra sześciennego, gdzie jechał duży samochód i wypalił tyle samo paliwa od tego, z którego odbierał 5 metrów, wypalił tyle, co odbierał 1 czy 2 metry. W związku z tym wprowadziliśmy nową usługę dla odbiorców do 4 metrów i teraz mieszkaniec, który powyżej tych 4 metrów, dla niego się nic nie zmieniło. I dla tego mieszkańca, który odprowadza metr, tylko tyle się zmieniło, że nie płaci za 1 metr sześcienny, tylko płaci do tych 4 metrów, żeby wyrównać, zrekompensować te koszty. Drodzy Państwo, albo spółka do tego dołoży, no chyba, że uchwalicie, że gmina ma dokapitalizować spółkę, w gminie są pieniądze na ten cel przeznaczone i będziecie dopłacać jakby do każdego mieszkańca ileś złotych, oczywiście te wyliczenia musiały być przedstawione i tak dalej. No tylko czy to jest sens? Bo patrząc na inne gminy, gdzie my mamy dzisiaj no jesteśmy najtańsi w powiecie poznańskim. To mówię z pełną odpowiedzialnością. Możecie Państwo sobie wejść na stronę innych zakładów gospodarki komunalnej, po jakiej kwocie są wywożone dzisiaj ścieki. I powiem Wam tak, niektóre gminy to nawet nie chcą poniżej 5 metrów w ogóle odbierać, bo to jest poniżej opłacalności. Dlatego my wprowadziliśmy ten cennik, nie zmieniając go, tylko mnożąc jakby do tych 4 metrów. Ja wiem, że część tych mieszkańców może być może zbulwersowana i tak dalej. No ale drodzy Państwo, inne koszty się rozkładają, jak się, nie wiem, samochód ma pojemności 18 metrów sześciennych i weźmie od dwóch odbiorców. Jeszcze trasy są układane tak, żeby to było obok siebie. A co innego jest, jak objedzie pół gminy i zbierze samochód 10 metrów sześciennych. Także musicie to Państwo wziąć pod uwagę i mówię, nie łączcie cennika wywozu nieczystości, który, zaznaczam, może iść do góry, ale maksymalnie o 1,5 zł, tak żeby spółka nie dokładała do tego biznesu. Maksymalnie o 1,5 zł i się deklaruję tu Państwu, że nie zamierzam, nawet burmistrz nie zgodziłby się na to, a spółka ma zgromadzenie wspólników, gdzie burmistrz jest 100% udziału w spółce ma gmina i ma właśnie najwięcej do powiedzenia i tak jak powie, tak będzie to realizowane. Nikt nie chce skrzywdzić mieszkańców, ale drodzy Państwo, jak w każdym biznesie, no nie możemy dopłacać. Tak, ale to my... Nie. To nikt nie pozwoli na to. My musimy też się trzymać mniej więcej cen taryfowych, no bo nie możemy zróżnicować, że mieszkaniec, który ma z kolei szambo bezodpływowe, czy zbiornik bezodpływowy na ścieki, będzie płacił mniej niż ten, co za kanalizację i odwrotnie. No bo to taryfa jakby reguluje te kwestie. Natomiast no też nie możemy dopuścić, że my będziemy dokładać do interesu. O to mi chodzi. A uchwałę, o którą ja wnioskuję, te 40 zł i 300 zł, to jest kwota maksymalna, która może się okazać, że dojdziemy do tego pułapu, ale za 5 lat na przykład, albo za 3 lata.
Zrobić na przykład 300, moment, 35 i 250 na przykład, żeby nie robić aż takich drastycznych, bo wiemy, że ten horyzont czasowy będzie tam 3-4 lata przewidywań. A żeby też tutaj Państwo radni mieli tą satysfakcję, że no, nie jesteście tutaj prowodyrami wywołania i te stawki będą. Chyba, że też przeanalizuję to z mecenasem i ewentualnie przy tych stawkach, które proponuje prezes, wprowadzić tak, że na przykład w przeciągu jednego roku jest limit i absolutnie nie można, czy do dwóch lat na przykład limit takie i tyle. Nie wiem, czy to byłoby możliwe, tylko że to skomplikuje całą
sytuację. Kwoty maksymalne nie mają wpływu na opłaty za ścieki, drodzy Państwo, bo to reguluje rynek. No, załóżmy, że pani radna tutaj, pani Ela, powiedziałaby tak, no drogi prezesie, ja bym do ciebie odstawiała te ścieki, tylko jeżeli ty chcesz ode mnie 35 zł za metr, 40, to ja wolę iść do firmy konkurencyjnej, która ma za 25, no czyli spółka w ogóle nie będzie zarabiała, w ogóle nie będzie wywoziła nieczystości.
W tym modelu stawek dajemy preferencje właścicielom prywatnym, żeby odmawiać właścicielom posesji, żeby wywozili, zlecali ten wywóz. Jeżeli my rozszerzymy te widełki, to taki przedsiębiorca podniesie zgodnie, bo ile musi wtedy, każdy, kto podejmuje tą działalność prywatnie, to dostosowany jest do tej uchwały.
Tak.
I my dzisiaj, zawężając możliwości prezesowi, dajemy swobodę tym prywatnym, że nie przyjmują od tych małych posesji. Bo on powie, mnie to nie satysfakcjonuje. I ma pretekst, że może odmówić, bo on nie dołoży złotówki. Ale jak na przykład przyjmie zlecenie, ale poinformuje, że od tego metra dwóch, trzech, czterech jest kwota taka i taka, a dla tych, co mają 5 do 10 jest kwota taka i taka. Niektórych mieszkańców może to satysfakcjonować. I zwróćcie Państwo, że z tego powodu jest też paraliż w okresie świątecznym. Wszyscy narzekają, bo zakład się nie wyrabia. Dlaczego się nie wyrabia? Bo akurat może gdybyśmy byli zainteresowani, żeby ten podmiot prywatny odbierał od tych maluczkich, to by się to wszystko rozłożyło w czasie. Bo tu więcej pojazdów i większa możliwość. Rozszerzając te widełki, ale zobowiązując prezesa, że nie ma prawa i nie może tego podnosić wedle widzimisia, tylko to musi decydować rynek, drodzy Państwo, dajemy możliwość bycia konkurencyjnym. Wbrew pozorom dajemy tą możliwość. Bo wtedy ten, który wywozi, on nie powie od razu, bo jest jeden właściwie, są różni mieszkańcy. Jeden powie, że mnie nie interesuje stawka. Mnie interesuje stawka, masz 9 miesięcy spokój. To ja dopłacę Ci te 3 złote. W dzisiejszym stanie prawnym tego nie może zrobić. Prawda?
Tak.
Zapraszam, miałem takie pytanie jeszcze tylko. Jeżeli ja mam szambo 3 metry sześcienne, wywożę w tym momencie ze zbiornika nie z szamba, znaczy bez odpływowego, tak?
Mhm.
3 metry. To mam 40 zł. Jeżeli mam odpływowe, mam w tym momencie około 250 zł, tak?
Nie.
Za metr.
Ta kwota 40 zł to jest kwota maksymalna.
Ja to nie wiem. Znaczy, w tym momencie jest odbiór 3 metrów nieczystości, jest maksymalna 900 zł, tak? Maksymalna. Zakładamy, że jest 300 zł. Jeżeli pan mówi, że 4 metry, to będzie taka już... Tak, że będą widełki po prostu, że do 4 metrów, że nie przyjedzie odbierze 3 metry, ale będę musiał zapłacić za 4 metry, tak?
Sytuacja, bo odpad z przydomowej oczyszczalni to jest zupełnie inny ładunek.
Tak, a będę musiał zapłacić za 4 metry. I w tym momencie mi się robi kwota, jeżeli zakładamy, że w tym momencie jest stawka 300 zł, to ja nie zapłacę 900 zł, tylko 1200. Ja mówię, że tu nie chodzi mi teraz o kwotę. Kwota to jest jakby umowna.
Nie. Nie.
Dobra, inaczej może. W tym momencie kwota za wywóz nieczystości z przydomowej oczyszczalni ścieków jest w kwocie? W tym momencie.
W tym momencie już mówię. 194... nie, inaczej. 180 zł za metr sześcienny netto, no brutto 194,40. I teraz inaczej. I teraz, drodzy Państwo, żebyśmy się dobrze zrozumieli. To, co proponuję do uchwały, to są kwoty maksymalne. Cennik, który jest opublikowany u nas na stronie, pokazuje, ile my w tej chwili pobieramy za nieczystości. I teraz, tak jak Państwu czytałem, na dzień dzisiejszy mieszkańcy gminy Bóg i osoby fizyczne płacą 24,84, ale ci, którzy mają odbiór powyżej 4 metrów sześciennych. I teraz przechodzimy do oczyszczalni przydomowej.
Tak.
W tej chwili tak zwany Eko Szamba, czyli mieszkańcy z gminy Bóg, płacą 194,40 i nie dotyczą ich te obowiązki wynikające z tego powyżej 4 metrów.
I o to chodziło, że w tym momencie płacę niecałe 600
złotych. Tak.
Czyli niecałe 600 złotych płacę, bo są 3 metry, ale nie ma limitu, że muszę zapłacić za 4 metry bez względu na to, że mam mniej metrów.
Tak jest.
Okay.
A chodzi o to też jeszcze, bo może powiem, o co chodzi z tymi przydomowymi oczyszczalniami, tak zwanymi ekoszambami. Drodzy Państwo, takie są stawki, jak tu Państwu czytałem, może nie czytałem, a niektóre gminy mają po 700 zł, po 800, po 600. Z czego to wynika? My nie możemy nawet odebrać więcej niż 2, 3 do 4 metrów, i jedzie zazwyczaj duży samochód, który musi rozwodnić te ścieki, bo musicie Państwo wiedzieć, że tam jest cała tablica Mendelejewa. To się fajnie nazywa ekoszambo, a dla oczyszczalni to jest zabójstwo. Jeżeli to nie zostanie rozcieńczone z innymi ściekami, to my byśmy zabili swoją oczyszczalnię. Czyli bakterie, które powodują pewne procesy biologiczne, zostałyby zabite. Oczyszczalnia by przestała funkcjonować. Dlatego dla nas ekoszamba to nie jest zainteresowanie. Ja rozumiem, że są obszary wyłączone na terenie gminy, bo nie było innych możliwości, jak zbudowanie właśnie szamba ekologicznego. Cały czas ta technologia jest też unowocześniana, natomiast my naprawdę jako zakład, który zajmuje się oczyszczaniem ścieków, nie jesteśmy tego typu historiami zainteresowanymi i jak patrzycie Państwo na ceny innych ościennych gmin, nie już kwot maksymalnych, tylko nawet kwot, które oni żądają za wywóz tych właśnie szamb ekologicznych, osadów tak naprawdę, bo to jest bardzo gęste, takie, że tak powiem, skoncentrowane, to widzicie, że to jest bardzo problematyczny temat, który każdy od siebie odpycha ceną. I na przykład są firmy, które funkcjonują na terenie gminy Bóg, które w ogóle ekoszamb nie wywożą. My to robimy, bo musimy to zapewnić, ten odbiór, ale my robimy to w sposób taki, że rozwadniamy to w innych ściekach. I tu nie są przewidziane żadne zwyżki. Ale żeby znowu za chwilę się okaże, że ceny paliwa, rozpisaliśmy teraz przetarg na 2 samochody sanitacyjne, bo musi Państwo sobie zdawać, że najmłodszy samochód z ZGK, który wozi w tej chwili nieczystości ciekłe, to jest auto 3-letnie, ale najstarszy jest z 2006 roku. To jest taki tabor. I młody samochód 3-letni mamy jeden, co prawda największy, ale jeden, który kosztował nas notabene 800 tysięcy netto. A mamy 3 samochody praktycznie wyeksploatowane. Więc, drodzy Państwo, tak, albo płacimy za naprawę tego sprzętu potężne pieniądze, bo to są samochody ciężarowe, albo kupujemy nowy sprzęt. Więc ja wolę zainwestować w nowy sprzęt w postaci czy pożyczki leasingowej, czy leasingu, w zależności, która oferta jest korzystniejsza, niż inwestować w stary sprzęt wysłużony, który jak mi nie silnik siądzie, to mi zawieszenie, to naprawiam beczkę, bo niektóre beczki już są tak pospawane, że jest łata na łacie. Także to jest nieuniknione, a musicie Państwo sobie zdawać sprawę, że tak jak powiedziałem, nikt nie jest w stanie skanalizować w takim procencie gminy i zmodernizować obydwu naraz oczyszczalni, żeby beczki nagle stały się niepotrzebne, tak jak w innych gminach, że tak naprawdę tych nieczystości wozi się niewiele, albo tak jak w Opalenicy w ogóle zrezygnowano. Burmistrz podjął decyzję łącznie z prezesem z Opalenicy zakładu, że sprzedali samochód i nie wożą. Dali to prywatnym przedsiębiorcom, bo stwierdzili, że to jest nieopłacalne. Spółka komunalna nie jest stworzona, żeby zarabiać na mieszkańcach, ale stworzona po to, żeby im służyć. Ale jak będzie dopłacać, drodzy Państwo, to ktoś te straty musi pokryć. Więc co? 100% udziałowie, czyli gmina. A jak gmina, to Państwo radni musicie uchwalić w budżecie i wprowadzić do budżetu, żeby ją dokapitalizować. I kółko się zamyka. Także, Szanowni Państwo, jeszcze raz powtarzam. Kwoty maksymalne, o które ja wnioskuję, to są kwoty prognozowane, powiedzmy, wytłumaczmy to prostym językiem, na za 5 lat. Co nie oznacza, że zakład sobie może dobrowolnie regulować tą cenę, jak mu się podoba, czyli prezes wydaje uchwałę i mówi, a to sobie ścieki robię od jutra po 30 zł, bo inne gminy tak mają. Nie, ja tego nie chcę robić. Ja chcę wyregulować cenę na tyle, żeby nie mieć straty. I dla mnie, żeby nie mieć straty, to muszę na ten moment podnieść o 1,5 zł na metrze sześciennym. 1,5 zł na metrze sześciennym, czyli to daje ile? 10 zł na 10 metrach. To jest 15 zł na 10 metrach. Nie, to ja mówię o kwocie brutto. 1,5 zł brutto. To i tak dalej jesteśmy najtańsi spośród wszystkich tutaj gmin w powiecie poznańskim. I nie tylko, bo i w Nowotomyskim podejrzewam. Także, drodzy Państwo, naprawdę, no, ja nie wymagam od Państwa czegoś, co by, nie wiem, przewróciło wszystko do góry nogami, albo żeby mieszkańcy do Państwa jako radnych mieli pretensje, czy do burmistrza. Ale musimy zrozumieć to, co powiedziałem, że albo modernizujemy tabor, inwestujemy, żeby spółka się też i rozwijała w jakimś tam stopniu, bo nie jesteśmy skanalizować w przeciągu 5 lat gminy z poziomu 54% do 95%, no bo to byśmy musieli mieć 50 milionów, czy tam 80, nie mamy tego. Natomiast ścieki dowożone będą na terenie tej gminy i teraz wyobraźcie sobie Państwo, jak na przykład jedna z firm powie, ale ja nie jestem zainteresowana wożeniem tych ścieków w waszej gminie. Bądź na przykład za tanio, bo mi się nie opłaci, bo nie chcecie ode mnie tyle oczyszczania, nie jest na ten moment na przykład w stanie przerobić, dlatego my to ograniczamy tym przewoźnikom, no ale ktoś te ścieki od mieszkańców będzie musiał odbierać. Nie wspomnę o fakcie, że drodzy Państwo, jak już jesteśmy przy oczyszczaniu ścieków, to muszę Państwa też uczulić na jedną rzecz. Co z tego, że burmistrz buduje kanalizację, jak ja mam wykaz i na przykład na takiej ulicy Smugi jest tylko podłączonych 9 gospodarstw domowych. 28 jest niepodłączonych. W jednej części wielkiej wsi 9 na ulicy Smugi, powiedzmy tu w Buku. Tym nie dojdziemy, że tak powiem, sposobem do niczego, bo my inwestujemy w coś, co ułatwia życie mieszkańcowi. Ja rozumiem, że trzeba się przyłączyć do tej kanalizacji, to są też koszty. No ale, drodzy Państwo, nieporównywalne koszty są utrzymania szamba czy bezodpływowego zbiornika niż kanalizacji. Wręcz powiem tak, wszyscy, którzy dzisiaj się budują, pytają się, kiedy będzie kanalizacja. No bo to jest najtańsza forma, niekoniecznie dla zakładu, bo z kolei to się wiąże z przesyłem tych ścieków i tak dalej, energetycznie, wydatek energetyczny. Natomiast najtańszą formą odprowadzenia ścieków od mieszkańca do oczyszczalni ścieków jest kanalizacja. Nigdy tej nie będzie, bo wahania chociażby cenowe, jeżeli chodzi o olej, trzeba tego pracownika opłacić. Często się nie wyrabia, musi w nadgodzinach jechać. Drodzy Państwo, to są naprawdę olbrzymie koszty. I mówię, nikt nie zamierza tu jakichś wielkich podwyżek robić, ale 1,5 zł podwyżki, a uchwałę, o którą Państwa proszę, żeby podjąć, żeby był wachlarz, żebyśmy się nie spotykali za rok i powiemy, No dobra, no ale no, to znowu jest za mało, no to znowu to wałkujmy, nie? A ja Państwu gwarantuję, że nikt nie zamierza i myślę, że w żadnej gminie nikt by się nie odważył, żaden z prezesów, samodzielnie podnieść sobie nie wiadomo o ile procent. Bo to też, mówię, jest skolerowane też z taryfą, która obowiązuje dla mieszkańców, którzy odprowadzają kanalizację sanitarną. Także tutaj myślę, że nie ma zagrożeń, ale to jest oczywiście do Państwa decyzji. Ja służę pomocą, wyjaśnieniom, zawsze cennik aktualny na naszej stronie, do której zachęcam, żeby odwiedzać.
I Państwo, bo Pan Prezes tutaj mówi z punktu funkcjonowania spółki ZGK. No ja jestem osobą, która też, czyli czasami przez Państwo, była sytuacja sprzed 2 lat, kiedy jeden podmiot wywierał presję, bo musiał mieć zgodę, decyzję. Ja nie mam podstaw, żeby komuś odmawiać, żeby realizować tego typu działalność, czyli odbiór właśnie ścieków z przydomowych, znaczy ze zbiorników bezodpływowych. To tam muszą otrzymać stosowne zezwolenie na jakiś okres czasu. I te zezwolenia jestem zobowiązany prawem wydawać. No i drodzy Państwo, dochodzi do takiej sytuacji, że obowiązek jest zgodnie z przepisami prawa, że ten ściek, który jest odebrany z aglomeracji, musi być do tej oczyszczalni w aglomeracji spłuczony. Czyli podmiot prywatny, nie dość, że zabiera dobrych klientów prezesowi, to jeszcze, drodzy Państwo, ustawia się i paraliżuje kolejkę na oczyszczalni. Teraz prezes bierze te, bo nie może odmówić, no bo to są nasi mieszkańcy. Miałby zresztą zakaz, żeby odmawiać. No nie może, no bo zawsze mówię, ma odebrać, odbierać i nawet jakby wiem, zawsze w taką nawałnicę przeżywamy w okresie świątecznym. I drodzy Państwo, i ten podmiot, który sobie przyjedzie pięknymi wozami, które mają po 15, 16, 18 metrów sześciennych, bierze od 2 klientów, drodzy Państwo, i spuszcza na oczyszczalni i musi się ustawiać w kolejce, a pracownicy muszą od tych maluczkich, gdzie jest większa wykonana praca ta przewozowa i jeszcze musi się zmagać z tymi kolejkami. I chodzi o to, żeby rozciągając te widełki dać tą możliwość, bo jak będzie na przykład w tym, jak już Państwu wyjaśniałem, rozszerzone, to prywaciarz, no to skalkuluje. On wykona każdą usługę, za którą mieszkaniec będzie chciał zapłacić.
Tak jest.
Tak jest rynek. Bo niektórzy chcą mało zapłacić, to nie wezmą się, nie zwrócmy się do podmiotu prywatnego, który będzie droższy. Jak ktoś chce zapłacić i go nie interesują koszty, no to, drodzy Państwo, jego nie interesuje, jego interesuje, że za pół godziny masz być. A w okresie świątecznym te pół godziny naprawdę wiele znaczy. I tak o to Państwa prosimy, żeby móc to rozciągnąć, ten taryfikator, żeby dać możliwości prezesowi działania po prostu bardziej, to nie jest dobre słowo, konkurencyjnie, ale żeby być sprawniejszym na tym trudnym właśnie konkurencyjnym rynku. Bo dzisiaj jest to sparaliżowane. Jesteśmy, drodzy Państwo, ja miałem telefony. Ostatnie święta miałem telefony. Bo podmiot prywatny nie chce odebrać właśnie 2 metrów sześciennych. I mieszkańcy zapisują się też w kolejki. I on musi czekać 2 dni, kiedy zakład odbierze ścieki. No, drodzy Państwo, tak to jest niestety. I tu chodzi o to, żeby rozładować to troszeczkę i żeby dać szansę też po prostu. Ano, jest naszą spółką, ale nie wiecie Państwo, jakie są zagrożenia właśnie od tych prywaciarzy. Starają się po prostu nas przeżyczyć, a jeszcze już nie mówię o sytuacjach, gdzie też nie mamy nad tym kontroli i mogą na lewo do innych oczyszczalni szybko dowozić, żeby tylko pozbierać tych dużych. I taka sytuacja też miała święta miejsce. Już wtedy, jak ktoś jest pod presją czasu, bo nie może wziąć prysznica, a musi się wykąpać, bo idą święta i musi usiąść do stołu wigilijnego. Drodzy Państwo, takie miałem rozmowy. To, drodzy Państwo, co mam Państwu powiedzieć?
Tak, nie, no, to proszę Państwa, na pewno musi być to sfinansowane z taryfą, która jest programowana na 3 lata. I teraz, jeżeli mieszkańcy mają na 3 lata, to wszyscy, którzy są mieszkańcami podłączeni do kanalizacji sanitarnej, oni wiedzą, że co roku będzie ich czekała taka, a nie inna podwyżka. Tak jak i z wodą, tak i ze ściekami. No dokładnie. I dlatego my też nie możemy podnieść dla tych, którzy mają bezodpływowe, ponad to, bo to musi być wszystko skolerowane. Także tu zagrożenia żadnego nie ma, nie? Tu bardziej chodzi o to, żeby w razie czego nie prosić Państwa o ponowną procedurę, przecież Rada nie spotyka się co tydzień, tylko raz w miesiącu są różne przerwy, czy to wakacyjne, czy inne. I drodzy Państwo, a są sytuacje takie nadzwyczajne, może będą takie nadzwyczajne, że trzeba będzie podnieść, no bo każdy miesiąc opóźnienia jakby w działaniu, nie dając możliwości zareagowania na to działanie, no to no, powoduje jakiś tam paraliż albo ubytki, straty, nie? No z tych strat niestety, ale ja muszę się tłumaczyć. Z każdych. Czy są jeszcze jakieś pytania do mnie? To
panie prezesie, pan burmistrz powiedział, że nadzoruje ZGK, ale takim obudanym nadzorczym nad burmistrzem jesteśmy my. Rada.
Tak, oczywiście, że tak.
I my musimy też w granicach rozsądku postępować. Zaproponowane podwyżki są nie do przyjęcia moim zdaniem, te maksymalne kwoty.
To nie są podwyżki.
Podwyżka maksymalnej kwoty.
Podwyżka.
Tak. Mówił pan, że złoty 50, tak?
Tak.
Podwyżka nas czeka.
Tak.
Ja bym zaproponował inne kwoty. 32 zł za metr sześcienny ze zbiorników bezodpływowych i 220 za przydomowe oczyszczalnie ścieków. Taka by była moja propozycja do rozważenia Państwa. Mam pytanie, czy spółka kiedykolwiek straciła na transporcie?
O, wielokrotnie. Wielokrotnie. Spółka,
tak,
no oczywiście, że tak.
No bo nie spotkałem się jeszcze w sprawozdaniach z ZGK finansowych.
No nie, bo to...
Straty na transporcie
nie
w gości.
Bo nie, chwila. Bo cały dział transportowy, jak będziemy rozpatrywać, tam wchodzi ileś pozycji. Ale jakbyśmy rozliczali...
Ale nieczystości jest taka pozycja według nieczystości i tam raczej nie kojarzę, żeby były jakieś, żeby kiedykolwiek była strata na tym.
Oczywiście nie ma straty, bo inne działa, inne jakby pozycje nad to nadrabiają. Ale to nie jest tak, że my na ściekach dzisiaj zarabiamy, bo ja mogę udowodnić, że my dzisiaj przynajmniej na tych do 5 metrów, nazwijmy to tracimy. Bo my dokładamy. Dlatego ja chcę podnieść z dwóch powodów. Jedna to jest taryfa, która wzrosła od listopada zeszłego roku, a drugi powód to jest taki, że pan przewodniczący słusznie zauważył, może, że nigdy pan nie znalazł pozycji, że tracimy. Ale ile zarabiamy? To jest ważne. Bo to, że będzie to wychodziło na jakiś plus, to okej. Tylko
uwaga,
musimy...
Tylko uwaga, spółka komunalna jest powołana do wykonywania, że tak powiem, potrzeb mieszkańców. Zaspokajania potrzeb mieszkańców. Ja nie mówię, że ma stracić, ale nie może też zarabiać na tym za bardzo.
Dobrze.
No tak wynika z założeń tego, tak?
Dobrze, tylko teraz tak. Jak weźmiemy pod uwagę wzrost wynagrodzeń i weźmiemy pod uwagę wzrost paliwa i weźmiemy pod uwagę inne czynniki typu naprawy sprzętu i tak dalej, no to nagle jakbyśmy zaczęli rozliczać, to nagle się okazuje, że spółka bardzo dużo dokłada tego. Tylko, że inne jakby podpunkty tej działalności transportowej, nazwijmy to tak, jakby bilansują to. Bo ścieki, ja zaraz wytłumaczę, ścieki dowożone, czy to podmiot będzie zewnętrzny, czy nasz, nie mogą jakby odbiegać od taryfy. One muszą się wpisywać jakby w taryfę. Ale koszty dowozu tych ścieków rosną. I tu powoduje zwyżkę tego. Bo no myślę, że żadna spółka komunalna ościenna też nie chciałaby drenować kieszeni swoich mieszkańców bez powodu. Ona właśnie jest po to tak, taka jest formuła, żeby spółka zaspokajała, nie wypracowała jakoś nie wiadomo niebotycznych zysków, ale te zyski jakieś muszą być wypracowane, żeby w coś inwestować. A zazwyczaj odbywa się to tak, że wszystkie inwestycje w tabor czy w te usługi takie, nazwijmy to, dla urzędu miasta i gminy w Buku czy dla mieszkańców, to gminy do tej pory dopłacały do tych spółek. No nie, przecież nasza gmina też dopłaca. Oczywiście są to różnego rodzaju czy inwestycje, tak, które są w założeniach, bo taka jest potrzeba mieszkańców. To jest wieloletni plan i tak dalej. To jak spółka dokłada te 200 czy 300 tysięcy złotych, no to myślę, że to nie jest jakiś tam wielki cud całej działalności, która no nie zawiera tylko, bo spółka musi jakoś funkcjonować, zarabiać też i na wodzie, i na ściekach, na wynagrodzenia ludzi i inne pochodne do tego, nie? Znaczy tak, inaczej. Jeszcze raz podkreślam, że kwoty maksymalne to nie są kwoty żadnych podwyżek. To jest kwota maksymalna, do której możemy, nie wiem, za 4 lata, za 5, za 3,5 roku, bo nie wiem, jaka będzie struktura rynkowa, możemy do tej kwoty dojść, ale to nie jest tak, że ja dzisiaj Państwu uchwalacie, powiedzmy na sesji, kwotę maksymalną 40 zł, a ja od jutra wprowadzam to cennikiem, bo to nie jak się ma do tego, nie? No bo dokładnie. Myślę, że mieszkańcy by nie rozstrzelali prędzej, ale rynek by wyparł, bo to wtedy firma konkurencyjna, dla mnie konkurencyjna, która też wozi swoim taborem, zrobiłaby to taniej. Zarobiłaby też może trochę więcej, ale zrobiłaby to znacznie taniej. Także to wszystko reguluje też rynek, nie? Ta uchwała, ja nie wiem, może wywołuje jakieś kontrowersje u Państwa, ale mi chodziło generalnie o to, żeby nie spotykać się przy okazji właśnie jakichś drobnych podwyżek, 50 groszy, złotówka, 1,5 złotego, żeby się co chwila nie spotykać. A wiecie Państwo, ostatnia uchwała o kwotach maksymalnych za wywóz nieczystości była podjęta w lutym 2023 roku. I dzisiaj mamy czerwiec, już się spotykamy, a my już jedziemy na jakimś tam minusie. Wiadomo, były wybory, była jakaś tam przerwa, dlatego o to nie wnioskowaliśmy. Ale jest taka potrzeba, żeby zawnioskować i nawet, drodzy Państwo, ja wiem, że ktoś z Państwa może powiedzieć, a co mi obchodzą ościenne gminy, no ale to też realizują jakieś też zadania takie same i mają...
Dobrze, panie, to proszę, żeby nie przedłużać, bo już godzina...
Dobrze, ja dziękuję za swoje strony.
Moja propozycja 32 i 220. Mocno ponad inflację i ileś razy te 1,5 zł starczy przez te kilka lat. Co Państwo na to? Propozycję słucham. Zostaje. Dobrze. Padła wcześniej propozycja pana burmistrza 35-250 maksa. Maksy. Zostajemy przy tym. Pełna zgoda? 35-250. Tak? Czy wszyscy za? Ktoś przeciw? Wstrzymał się ktoś? Ktoś przeciw? A ja bym chciał jeszcze poruszyć przy okazji tutaj, bo za chwilę jeszcze mamy budżet tutaj. Nie chciałbym przyciągać. Ale panie prezesie, trochę mnie przeraziła nowa matematyka w ZGK. 1 metr sześcienny równa się 4 metry sześcienne. Jak to? No to jest nierówne, moim zdaniem to jest nierówne traktowanie mieszkańców. Bo padło tutaj, że nawet jak 1 m² będzie odbierany, to cena minimalna jest za 4 m².
Tak.
Tak, dobrze to zrozumiałem. Tak. Dobrze to zrozumiałem.
Cennik w tej chwili jest w ten sposób. Odbiór nieczystości ciekłych z dochowem do punktu zlewnego powyżej 4 m³, poniżej, przepraszam, 4 m³, kwota netto, cena za kurs to jest 92 zł. Za kurs. Czy ma 4 metry, czy ma 1 metr, zapłaci 92 zł. Nie, w cenie za metr nie. To jest po prostu inaczej. Drodzy Państwo, jeżeli ja pojadę do Dobierzyna po 1 m³ ścieków, to ten mieszkaniec zapłaci 92 zł, a mieszkaniec, który ma 10 metrów, zapłaci 24,84, ale ja od niego odbieram cały samochód. Czyli w przeliczeniu, żeby zebrać cały samochód po 1 czy 2 metry, to muszę objechać tych mieszkańców, nie wiem, 5, 10 i żeby jeszcze oni byli obok siebie, to okej, ale ja muszę zrobić jakieś tam kółko, żeby uzbierać cały samochód. I o to chodzi, żeby nie dopłacać do tego, to zrobiliśmy tak jak w innych gminach. My i tak obniżyliśmy ten pułap do minimum, bo w innych gminach jest odbierane 6 lub 8. I powyżej 8 dopiero jest normalna stawka. A tak jest wszędzie cena. Albo za beczkę, jest to zapis, albo za beczkę, albo za kurs. Ponieważ my nie możemy zmieniać kwoty tej maksymalnej, która została ustalona, ta 24,84, w związku z tym to musi być tak obliczone, żeby za 1 m³ wychodziło to. I tak to wychodzi. Także od tego na pewno nie odejdziemy. Poza tym muszę Państwu powiedzieć, że tych gospodarstw domowych takich do 4 metrów naprawdę jest niewiele. Nie mam w tej chwili danych, ale większość takich, że tak powiem, beneficjentów to są ogródki działkowe, tego typu historie, gdzie nawet samochody, które mamy w tej chwili, mają problem z wjechaniem. Naprawiam stary z 2006 roku samochód, klecę go i chcę go zostawić, chcę go naprawić tylko właśnie na tego typu historie, ponieważ dużym sprzętem, dlatego ten, który wywozi prywatnie, on nie odbierze nigdy poniżej 5 metrów. Nawet 5 metrów to mu się też nie opłaca, nie? Także tak to zostało wyliczone. Naprawdę nikt nie chce zrobić krzywdy mieszkańcom, ale też mieszkańcy muszą wiedzieć, że ZGK nie ma skąd dokładać do każdego metra sześciennego. Czy to jest złotówka, czy 50 groszy. Ale nie jest w stanie po prostu. Chyba, że gmina to sfinansuje.
Czyli jak zakładać szambo, to powyżej 4 metrów. Musi być kanalizacja. Okej. Okay. Została nam ostatnia uchwała budżet. Pani Skarbnik. Naczekała się Pani troszeczkę?
Doczekałam się, ale spoko. Szanowni Państwo, przedstawiamy kolejną zmianę budżetu na ten rok i przedstawia się ona w sposób następujący. Zwiększamy dochody budżetu gminy o łącznie o 849 876 złotych 92 groszy i z tego tak. 450 925 zł są to środki otrzymane już za zrealizowane zadanie w roku ubiegłym na tak zwane bezpieczeństwo w gminie Buch. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie, było takie zadanie majątkowe wprowadzone. Ono zostało w pełni zapłacone w ubiegłym roku, ale środki nie wpłynęły i wpłynęły w tym roku. 100 tysięcy złotych wpłynęło odszkodowania z tytułu firmy ubezpieczeniowej dotyczących działania urzędu. To, co się stało, nam wydarzyło, to z tego tytułu dostaliśmy 100 tysięcy złotych już. W przedszkolach wprowadzamy zmiany o 212 784 zł i 31 groszy. Jest to dotacja w ramach programów z udziałem środków Unii Europejskiej z przeznaczeniem na realizację projektu pod nazwą Poprawa dostępu do dobrej jakości edukacji przedszkolnej w mieście i gminie Bóg. I jest to poprzez rozwinięcie przedszkola Krasnala Hałabały w Bóg jako miejsca holistycznego rozwoju dzieci zgodnego z ich indywidualnymi potrzebami. Do takiego programu przystąpiliśmy i dostaliśmy, podpisana już jest umowa z realizacją, ona będzie również to, wpisane to zadanie będzie do WPF-u, bo ono jest realizowane przez okres 3 lata. I do tego chciałam Państwu powiedzieć, że w tym zakresie dokładamy tylko jako środki własne gminy 28 tysięcy po stronie wydatków, to Państwo zobaczycie. I jako wkład niepieniężny mamy środki też przeznaczone jako nasze, ale w zasadzie to w 100% będzie realizowane z tego projektu to zadanie przez ten okres 6 lat. Pozostałe działalności w zakresie polityki społecznej zwiększamy kwotę o 24 332 zł. Są to środki pozyskane od wojewody z przeznaczeniem na uchodźców dotyczące refundacji podatku gazowego VAT-u o te 24 tysiące zł. W rodzinie również są to środki 11 845 zł i one są przeznaczone również dla obywateli Ukrainy z przeznaczeniem na zasiłki rodzinne. W gospodarce komunalnej i ochronie środowiska zwiększamy o 50 tysięcy zł. Są to tak, środki 20 tysięcy zł, to wynika z podpisanej umowy z Urzędem Marszałkowskim na zakup drzew sadzonych miododajnych przeznaczonych do nasadzeń 20 tysięcy i 30 tysięcy również z Urzędem Marszałkowskim jako dotacja celowa z przeznaczeniem na współfinansowanie zadania pod nazwą Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobieganie bezdomności zwierząt oraz ich działania służące utrzymywaniu czystości na terenie miasta i gminy Bóg. I o tą kwotę zwiększamy stronę dochodową, natomiast zmniejszamy budżet, również dochody, o kwotę 2 194 350 zł i są to środki z przeznaczeniem na wyprowadzamy zadanie budowa ulicy i remont ulicy Strzeleckiej w Wielkiej Wsi i w mieście Buku z uwagi na nieotrzymanie dofinansowania takiego dofinansowania, jakiego byśmy sobie jak wnioskowali. Inwestycja przewyższa kwotę, którą mamy zaplanowaną w budżecie i z uwagi na to musimy niestety, ale to zadanie wyprowadzić z budżetu i wprowadzić je do WPF-u z przeznaczeniem o wydłużanie o jeden rok. Mieliśmy rok do roku 2025 i przesuwamy do roku 2026. Również otrzymaliśmy, podpisaliśmy umowę dotyczącą budowy i remont, przebudowy i remontu dachu na naszym budynku Urzędu Miasta i Gminy Bóg. I jest to kwota 498 800 zł. Ale z uwagi na to, że są problemy PEPOSZ związane z tym remontem i nie da rady się zrobić tego zadania w tym roku, bo jest niemożliwe, żeby zostało to zadanie wykonane i ono zostaje przesunięte również na rok następny.
Chcieliśmy, drodzy Państwo, przy tej dotacji zrealizować również pewną dalszą przebudowę pomieszczeń, nawet wygospodarowanie części socjalnej właśnie tam na piętrze, na drugim piętrze, ale nie możemy tego zrobić, dlatego że nie przyjdziemy na pewno tej poposzki, więc absolutnie będziemy się raczej ograniczać tylko do samego dachu, więźby dachowej i tyle, po prostu. Dlatego, że no, chcemy skutecznie zrealizować tą dotację. No i nie ukrywam, że próbowaliśmy, bo mieliśmy wstępne kosztory, że się zmieścimy w kosztach, no ale przetarg jest najlepszym wyznacznikiem tego, jakie są oferty, no bo jeżeli wszystkie przekraczały w pierwszym przetargu, no to nie mieliśmy też, drodzy Państwo, tej możliwości, żeby dołożyć, bo to by musiało się odbyć przez sesję. Ostatnia zmiana była w lutym. Ogłosiliśmy postępowanie przetargowe, na które nie wpłynęła żadna z ofert, ale co z tego, jeżeli my nie jesteśmy w stanie też tego przeskoczyć, więc zmieniamy, mamy promesę, możemy to realizować, możemy to wydłużyć, stąd też tej czynności podejmujemy. No a też, drodzy Państwo, nie ukrywam, że
ten kalendarz i wybory i to wszystko, nie było tych sesji i tego wszystkiego. Więc no nie będziemy też, drodzy Państwo, maszyny inwestycyjnej otwierać robić remontu, przebudowy jesienią. Musimy to odpowiednio, żeby miało ręce i nogi.
Zwiększamy w rolnictwie i łowiectwie o 1 657 700 zł, są to środki na zadania majątkowe, na budowę kanalizacji sanitarnej przy ulicy Zakładowej Wielkiej Wsi i ulicy Smugi. Etap drugi, jest to kwota wynikająca, to co Państwu mówiłam, że nie otrzymaliśmy tych środków w ubiegłym roku, one wpłynęły w tym roku na to zadanie dopiero, wobec czego faktura wpłynęła w roku 2023, ale znaczy 2024, datą 2023, trzeba było wpisać to w zobowiązania nasze w sprawozdawczości, ale i została zapłacona fakturka dopiero w tym roku i o te środki musi zostać zwiększony budżet. To samo to dotyczy z budowy ulicy Wodnej i Topolowej, z uwagi na to, że te środki też rozliczyliśmy częściowo w roku 2023, a w roku 2024 przeszła płatność też, która wpłynęła w roku 2023, ale już uprzedzam Państwa, że w następnej zmianie na pewno jeszcze będę musiała coś tam dołożyć do tego zadania, bo nie wystarczyło mi do tej zmiany na dzień dzisiejszy, bo nie było z czego już wygospodarować tych środków. 12,5 tysiąca zwiększamy w gospodarce mieszkaniowej. Są to środki z przeznaczeniem na koszty związane z koniecznością wykupu działów w obrębie ulicy Przemysłowej w Buku tutaj. W administracji publicznej, w Radzie Miasta i Gminy zwiększamy o 10 tysięcy złotych. Są to środki z przeznaczeniem na zakup tych tabletów, które Państwo macie. One zostały zakupione nowe. W Urzędzie Miasta i Gminy Buk zwiększamy o 190 tysięcy złotych. Są to te 100 tysięcy wynika z tego zadania, którego mieliśmy i tamte środki zostały przeznaczone oraz te 90 tysięcy, wynika z naszego, znaczy się tak, w ciągu z zarządzeniami burmistrza czasami musiałam przesunąć te środki jakby do innej działki i teraz ich brakuje i trzeba po prostu teraz uzupełnić środki na bieżącą działalność urzędu, no bo tam nam brakuje. No nie ukrywam, że wszystkie przesyłki pocztowe muszą wyjść za dowodem doręczenia, gdzie na dzień dzisiejszy za taką przesyłkę płacimy 9,50, jak dobrze pamiętam, za jeden list, a muszą być te potwierdzenia, te, które co chłopacy z planowania przestrzennego wysyłają, to po prostu idą kartony. My płacimy w granicach około 25 do 30 tysięcy miesięcznie za przesyłki pocztowe. Pozostałe działalności zwiększamy o 95 700. Są to środki przeznaczone na dodatkową składkę członkowską, na rozliczenie projektów realizowanych na obszarze Metropolii Poznań oraz pokrycia zobowiązań 57 000 oraz zostały przesunięte środki z pozostałej działalności na opracowanie strategii rozwoju gminy. Z uwagi na to, że zostało zaplanowane w rozdziale 900, a w ubiegłym roku płaciliśmy 750, dlatego te środki koleżanki prosiły, żebym to przesunęła do działu 750. W oświacie i wychowaniu wydajemy się łącznie na 279 332 zł i 12 groszy. Są to środki przeznaczone na ten projekt zrealizowany dla przedszkola Halabały. 241 tysięcy złotych i 37 618 zł są to środki przeznaczone na realizację zadań dotyczących stosowania specjalistycznej opieki, nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych. Jest to przeznaczone na dodatkowe godziny nauczania zgodnie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w szkole podstawowej w Szewcach. Taki wniosek od dyrektora szkoły wpłynął i takie środki musimy zabezpieczyć. W pomocy społecznej zwiększamy o 10 tysięcy złotych na ośrodek pomocy społecznej. Są to środki przeznaczone na wynagrodzenia i składki. I jest to na wniosek kierownika ośrodka pomocy społecznej oraz na 40 tysięcy na specjalistyczne usługi opiekuńcze. Są to środki z przeznaczeniem na kontynuację od 1 lipca specjalistycznych usług opiekuńczych w zakresie zadań własnych gminy. Również jest to na wniosek kierownika ośrodka pomocy społecznej. pozostałej działalności to jest to przeznaczone to, co po stronie dochodów, czyli te 24 332 zł 61 groszy, są to środki przeznaczone na wypłatę dla obywateli Ukrainy dodatku, na refundację dodatku gazowego. W rodzinie to samo, na obywateli Ukrainy 11845 są to środki przeznaczone na zasiłki rodzinne. W gospodarce komunalnej zwiększamy o 20 tysięcy, czyli na te miododajne drzewka i oraz na realizację tego przedsięwzięcia program opieki nad zwierzętami bezdomnymi, tylko tu 30 mamy z dotacji i 30 tysięcy trzeba dołożyć z własnych środków. I to są strona zwiększenia wydatków i teraz zmniejszamy wydatki po analizie wstępnej budżetu. Czyli zmniejszamy tą przebudowę Iromów ulicy Strzeleckiej o 2 638 400 zł. Jest to, tak Państwu mówiłam, że zostaje to przesunięte do realizacji do roku aż 2020, tu napisano rok 2025, ale w okresie wydłużającym trzeba przesunąć do roku 2026, to będzie mieć mieć Państwo opisane w UPF-ie. I budowa ulicy Browarnej, te zmniejszamy o 350 400 zł. Tam było zaplanowane 428 000, chyba 400, jak dobrze pamiętam, albo coś takiego. Ale w związku z tym, że realizacja tego zadania zostawiliśmy środki 70 000 zł na opracowanie koncepcji z uwagi na nienormatywną szerokość drogi. Tam są po prostu problemy z uzyskaniem jakiegokolwiek pozwolenia na budowę. Jest to droga bardzo wąska. Na dzień dzisiejszy, zgodnie z wymaganymi przepisami, droga powinna mieć 6 metrów czy 8 burmistrzu. Ta Browarna, ile by musiała mieć? Ona jest bynajmniej bardzo wąska. Na odstępstwo z ministerstwa bardzo długo trzeba czekać, więc postanowiła koleżanka mówić, że opracujemy koncepcję, tylko przesunę to zadanie do roku 2025, wprowadzę to w WPF, bo to w WPF-ie nie było i będzie realizowana w roku następnym. O ile się uda, o ile zostanie uzyskana ta zgoda, to może ta droga zostanie wykonana. W administracji publicznej, no to co Państwu mówiliśmy też, że o te 597 800 zmniejszamy te wydatki, ona również zostanie wpisana do WPF-u i przesuwamy na realizację dotyczącą roku 2025. Państwu tam opisałem, dlaczego ona była, bo dwukrotne ogłoszenie tego postępowania przetargowego, ale no, kwota też również przewyższała złożoną ofertę, ale no, głównie wiąże się to, że jakby nie było pozwolenie związane z tym naszym rozszerzeniem na jeszcze remont tego poddasza, którego tam do góry mamy. W oświacie i wychowaniu zmniejszamy o 150 tysięcy środki, są to realizacje na zadania własne gminy. Mieliśmy w pierwotnym budżecie zaplanowane środki na utrzymanie przedszkoli i jak teraz weszła dotacja i tak dotacja jakby pozostaje, więc możemy te środki uwolnić, dlatego te środki umniejszam. Jest to również w pozostałej działalności. Dostaliśmy pieniążki po podpisaniu ustawy budżetowej państwa na rok 2024 mieliśmy zwiększoną subwencję i też tam uwalniamy 150 tysięcy złotych, ponieważ już po wstępnym rozliczeniu tych środków, które otrzymaliśmy i mamy dodatkowo te środki, które otrzymujemy na Ukrainę, wobec czego możemy już część tych środków uwolnić, związanych z tym, że już też szkoła jakby miała zabezpieczone środki na utrzymanie nauczycieli, a teraz co miesiąc jakby dostajemy zawiadomienie z ministerstwa, że nam dają środki na te dzieciaczki Ukrainy, więc częściowo już możemy uwalniać. No te środki, o którym Państwu mówiłam, że musimy zabezpieczyć środki 28 929 zł 80 groszy jako środki własne, to z tej pozostałej działalności uwalniam i przesunęłam to do 801 na realizację tego projektu dla przedszkola Hałabały. Również zmniejszamy środki w wysokości 40 tysięcy złotych. Jest to utworzenie strzelnicy wirtualnej. Wprowadzona ona została do budżetu chyba w miesiącu lutym, jak dobrze pamiętam. To zadanie, z uwagi na to, że staraliśmy się o dofinansowanie w ramach programu Strzelnica w powiecie w roku 2024, ale nie dostaliśmy się do tego konkursu, znaczy się nie dostaliśmy dofinansowania, wobec czego zmniejszamy te środki, bo nie będzie robione to, jak nie dostaniemy dofinansowania, to dofinansowanie miało być w wysokości 200 tysięcy złotych, czyli no, jak nie dostaniemy, no to nie będziemy robić czegoś, co nam bardzo dużo kosztów poniesie. W gospodarce komunalnej w oświetleniu dróg również mieliśmy zaplanowane 300 tysięcy na doświetlenie przejść dla pieszych w ulicy Dworcowej i Przykop i to zadanie również zostanie wpisane do WPF-u z uwagi na to, że częściowo z tego Polskiego Ładu żeśmy się nie załapali na to zadanie, a w perspektywie funduszy unijnych na roku 2021-2020 no, na Polsce otrzymać środki i tam zamierzamy ubiegać się dotacje, wobec czego wykreślamy z tego roku, ale wprowadzimy to w WPF roku 2025 i no, jak otrzymamy to dofinansowanie, to będzie realizowane to zadanie. No i to, co Państwu mówiłam, tam, że przesuwałam o te, tam 21.033, a tam było 38, różnicą do opracowania tej strategii rozwoju miasta i gminy był. No i zmniejszamy również w wydatkach majątkowych budowy wiaty w Otuszu. Z uwagi na to, że jest tam jakiś problem z placem zabaw i nie wiem, czy to są burmistrzu jakieś tam... Plac zabaw w tym tu kompleksowej realizacji tego zadania wraz z placem zabaw. I coś jest tam z tym placem zabaw, nie wiem tylko, czy to jest o grunt chodzi, że coś tam trzeba coś tam trzeba wyrównać. I żeby można było realizować tą wiatę łącznie z tym placem zabaw, no to nie zdążą w tym roku zrobić i zostanie to też przesunięte na rok 2025. I takie by były te zmiany, które Państwu proponuję. I dostaniecie Państwo, dołączyłam Państwu jeszcze typowo, no, bo to jest najważniejsze załącznik, jak zawsze mówię, do budżetu dotyczący zadań inwestycyjnych. To, co mamy pozmieniane, to w tej tabelce już macie Państwo przedstawione, żebyście zobaczyli, jakie zadania są realizowane, jakie są kwoty zaplanowane i co w nich zmieniamy. WPF jutro do Państwa prześlę, bo w części opisowej no, muszę niektóre zadania dopisać, bo to dopiero dzisiaj było uzgodnione, co do tego WPF-u będzie podpisywane, to postaram się jutro względnie w piątek najpóźniej dostaniecie Państwo opisówkę całą do WPF-u, ale to jest tylko związane z tym, co Państwu teraz mówię, tylko tam będzie rozpisane z jakich środków, co jest realizowane, jak było realizowane te zadania, które były tak w telewca, na podstawie czego było wprowadzone do WPF-u, co się działo już w roku ubiegłym, co się działo w tym roku i co się będzie działo jeszcze dalej. To taką informację Państwu prześlemy na maila, na skrzynki mailowe. Ja bym miała wszystko, o ile jakieś pytanka, to bardzo proszę, postaram się czasem
Czy ktoś jakieś pytanie do tego?
Wiem, co to jest ten WPF.
Wieloletnia prognoza.
To jest wieloletnia prognoza finansowa. Ona jest takim dokumentem, który jak mamy okres, wprowadza się z tą wieloletnią prognozę finansową zadania majątkowe i bieżące, który okres realizacji przewyższa rok bieżący. Czyli jak mamy zaplanowane zadanie inwestycyjne czy bieżące i mamy podpisaną umowę, nie złożony gdziekolwiek wniosek, to wtedy na podstawie tych dokumentów wpisujemy to do WPF-u, do tej wieloletniej prognozy finansowej i rozkładamy, że w każdym wniosku, w każdej umowie jest wpisane, że w roku na przykład roku 2024 ma być realizowane, no nie wiem, 100 tysięcy, w następnym roku ma być 2 miliony, a jeszcze w następnym 3. Czyli jest to zadanie inwestycyjne rozłożone na lata i jest to, mówię, na podstawie albo składanych jakichkolwiek dokumentów czy wniosków, albo już podpisanych umów.
będzie łatwiej zrozumieć, jak się dostanie ten dokument, będzie się miało przez otrzyma to.
Tak, 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 tak. Ja ten załączniczek też tam będzie porozpisywany na każde lata, nie?
Tak, 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 tak.
No.
Radny Rogosz.
Ale też możemy Państwu przysłać ten pierwotny, znaczy cały budżet w ogóle na taką opisówkę szczegółową, na pewno Państwo, którzy jesteście nowymi radnymi, nie macie, więc my możemy Państwu ten dokument przesłać, żebyście się zapoznali, bo tam przy budżecie mamy opisane każde po kolei, co w tym stychtu, no jedynie teraz te zmiany, które są dokonywane, ale to na bieżąco Państwo będziecie już mieli przedstawione. Dziękuję bardzo.
Radny Robert. Tak, ja odnośnie tej ulicy Browarnej w Buku, bo tu czytam na nienormatywną szerokość drogi, czyli co, ona jest za wąska, żeby być drogą, czy to nie można by tego zmienić, zrobić ciąg pieszo-rowerowy na przykład?
Drodzy Państwo, takie analizy czynić, ale to pozwólcie Państwo, droga raczej no musi mieć, wiecie Państwo, jakie tam jest wyjścia i tam nawrotki nie jesteśmy w stanie utworzyć i tu no musimy to przeanalizować, dlatego musimy zrobić najpierw koncepcję, która wykaże, który kierunek będziemy realizować, co? A droga musi mieć zawsze nawrotkę, że jest ślepą, nie?
Znaczy się pani kierownik od inwestycji, to z nią, bo dyskutowaliśmy w burmistrzu, nie, chyba dwa dni tak o. No to ona mówiła, że nawet gdy wystąpi do tego ministerstwa, już tam czyniła jakieś tam starania, ale uzyskać zgodę, żeby ona była tą drogą, bo można jakby jakieś tam odstępstwa mogą być od tych tam normatyw, które powinny być, no ale wstępnych, tych, których tam rozmawiała, powiedzieli, że raczej nie, nie? Więc
pieszo-rowerowy, drodzy Państwo, co w przypadku, kiedy mieszkańcy muszą dojechać pojazdem do posesji?
Tylko ten kawałek tam do tego zakrętu by, bo tam jest szerokość. No ale no, to tego momentu chciał zrobić taką drogę, bo to, a dalej właśnie ścieżkę, tak? No musi dojechać, no wiem. Mam jeszcze coś. Pomoc społeczna, te wydatki, wynagrodzenie, to jest ktoś nowy, czy oni jakąś podwyżkę dostali, czy...
Zlecenia, które muszą na niektóre zadania, no do trudnie, no nie wiem, na dwa miesiące, czy na no to wynika podobno z tego, nie? Na to utrzymanie. No to 40 tysięcy to wynika z, no od 1 stycznia, od 1 lipca jest jakby te specjalistyczne usługi przedłużone, więc dlatego muszą pełnić te, realizować te zadania nasze, nie?
Czy ktoś jeszcze? Jakieś wątpliwości? Coś wyjaśnić? Ja bym miał pytanko. Jest ta pozycja 100 tysięcy z odszkodowania po zadaniu, tym federalnym zadaniu urzędu. Czy już skończyliśmy tą procedurę odszkodowawczą, czy jesteśmy w trakcie jeszcze?
Jesteśmy już w trakcie, bo będziemy przeprowadzać remont. Zobaczymy, jakie wyjdą
remonty. Remont po remoncie.
Po zalaniu. Remont po zalaniu. Więc zobaczymy, jakie wyjdą realne koszty, więc no, czekajmy jeszcze chwileczkę, dobrze?
Okej, dobrze.
No, ja może jeszcze zapowiem co do tego odszkodowania, z tego co znaczy się ja wiem, nie? To jest, no jeszcze są jakieś tam, bo nie ukrywam, że ze firmą ubezpieczeniową musimy wszystkie te fakturki, które otrzymujemy za wykonanie tych prac, no przedstawić im, nie? Ale teraz nam dali jakąś tam szansę, taką jakiegoś kosztorysu jeszcze jakiegoś tam dodatkowego, czego tego tu nie mam w tej chwili, nie? Bo to są te pieniądze, które no wpłynęło dokładnie tam 98, niecałe 99 tysięcy złotych, nie? Z tej firmy ubezpieczeniowej, z tego, co już żeśmy wydali na to zadanie tam, nie? No bardzo drogi koszt, nie ukrywamy, że jest osłyszenia dokumentów było, nie? No.
No. Jak były zalane pola, więc solidaryzujemy się z rolnikami. Szanowni Państwo, pozwolę sobie jeszcze, bo już nie mam tej dokładnej wyceny, i pewne zmiany nastąpią pewnie w pozycji w wydatkach bieżących. Jeżeli chodzi o, mamy zabezpieczone środki 190 tysięcy w wydatkach bieżących, jeżeli chodzi o przeprowadzenie konkursu rewitalizacja rynku i 52 po stronie wydatków majątkowych, drodzy Państwo, może nie być czasu, dlatego na przeprowadzenie w tym momencie konkursu. Nie ukrywam, że firma, która miała nam to przeprowadzić, cały czas też oczekuje konkretnych jeszcze dokumentów i ustaliliśmy, że musimy w pierwszej kolejności przygotować PEF-u i czekamy za wyceną PEF-u, plan funkcjonalno-użytkowy rynku i w oparciu o to też będziemy później, być może, nie obiecuję, drodzy Państwo, bo może nas czekać bardzo zawrotne tempo przygotowania PEF-u i złożenia wniosku aplikacyjnego, bo marszałek raczej skłonny, tak jak myślałem na początku, że to koniec roku, ale i nawet do połowy 2025 roku ogłosił konkurs na rewitalizację. Z tego, co mam potwierdzone informacje, nastąpi raczej ogłoszenie w październiku obecnego roku, bieżącego, więc żebyśmy mogli złożyć wniosek, musimy mieć przynajmniej plan funkcjonalno-użytkowy i ten plan funkcjonalno-użytkowy będę musiał zlecić i przedam na wycenę i przez te dwa tygodnie to się będzie decydować. Jeżeli dostanę wycenę i poznam koszty, drodzy Państwo, to być może jeszcze tą jedną zmianę tutaj będę prosił Panią Skarbnik, żeby w ramach tych dostępnych środków, co mamy, żeby tą zmianę przeprowadzić i Państwu na czerwono, ewentualnie przed sesją przedłożymy. Pani Skarbnik, to oszacuję, czy to będziemy...
Tak, zobaczymy, jaka będzie to wartość, jak szef dostanie. I no, ja planuję sobie tak, że mam tam 195 tysięcy chyba złotych już dokładnie na ten konkurs, to jakby podpisując tą umowę, no to możemy to ewentualnie z tych środków, nie wiem, ile to będzie kosztować. No a jak nie, no to przy następnej zmianie, no ale no, nie ukrywam, że no, muszę znowu gdzieś tam wysperać w tym budżecie, bo to...
Pani Skarbnik, do tego uprzedzam, no na pewno nie pozwolimy sobie, żeby zrobić powyżej kwoty przetargowej. No więc mamy 190 i 50, to mamy jakąś kwotę, ale nie pozwolę, żeby Państwo, żeby też było nie wiadomo. No PEF-u tyle nie powinno wynosić z tego, co mnie tutaj zapewnia kierownictwo referatu inwestycji, ale no, chciałbym, żebyście mieli dokument, który przez 3 miesiące będzie przygotowany, żeby był podstawą do złożenia wniosku aplikacyjnego. No i wówczas też jest możliwość, żeby przeprowadzić procedurę konkursową co do finalnego kształtu rynku. Tak? PFU to są założenia, które mamy już wcześniej wyrażone w tym raporcie po konsultacjach społecznych. No i mniej więcej wiemy, jaki jest zakres przewidziany do realizacji. No i musimy też jeszcze uwzględnić i inwentaryzować wszystko gospodarkę wodno-ściekową, czyli jakie nas mogą czekać kolizje. No i ten dokument musimy przygotować, jeżeli chcemy, a ma być to jedyny nabór, który będzie z tej perspektywy unijnej. A jest o co się bić, bo dofinansowanie będzie wynosiło 70-80%. Więc dlatego, jeżeli by nam się udało sięgnąć po te środki, to jest szansa na rewitalizację rynku.
No to mamy mało czasu. Ciasno jest. Że niektórzy mogą na urlop nie pójść. Czy ktoś jeszcze do budżetu? Jakieś zapytania?
Dobrze, to Szanowni Państwo, informuję, że powołam swojego zastępcę.
Chcę Państwu powiedzieć, że no niestety, ale w miesiącu lipcu odchodzę na emeryturę. Właśnie moja koleżanka, która przykro mi, ale kurczę. Koleżankę już tu wprowadzam, już ją...
Zadałem pytanie. Powołać skarbnika musi Rada Miasta i Gminy. Co, jeżeli nie powoła nowego i nie odwoła dotychczasowej pani skarbnik? Co wtedy? Pani skarbnik będzie musiała dalej być z nami. No.
Będzie emerytura i wynagrodzenie.
To są dyski przebudzenia.
No, zaskoczenie.
Jeśli Państwo nie chciałbym, żeby tak ważna funkcja w urzędzie też była zajmowana przez przypadkową osobę. Ja już nie ukrywam, że tej pani skarbnik, ile to już jest ponad rok, straża osoba, no bo
pół roku,
no już tam mniejsza o to, no właśnie kontrola to nas czasochłonnie czasu nam zajęła, ale to będzie tak finalnie państwa decyzja, bo skarbnika powołuje Rada Miasta i Gminy. Na wniosek burmistrza, więc cóż, no, no ale bez rekomendacji, jak to zaci pani skarbnik, to co ja mam do powiedzenia w tym zakresie? No, no to jest taka okoliczność, ale ja będę namawiał, żeby pani skarbnik z nami współpracowała jeszcze dłużej.
Rok 2025 przygotuję, znaczy wszyscy z koleżanką i no. I czas odejść po prostu.
A ja panią skarbnik namawiam, żeby jednak wyczekała, kiedy ten limit czasu w WPF-ie minie.
Tym sposobem z tą informacją przeszliśmy do spraw bieżących tak naprawdę. Tutaj pani
mam pytanie do pana burmistrza. Czy wiadomo, czy wpłynęło jakieś zawiadomienie o nieprawidłowościach w przedszkolu Kogucik, Słoków i Kruszewie?
Tak, wpłynęło.
Wiadomo coś więcej? Może pan burmistrz powiedzieć?
Szanowni państwo, skierowałem sprawę do kuratorium. Czekam na kontrolę kuratorium. Po kontroli kuratorium będziemy mieli wynik tej kontroli. Będziemy podejmować kontrolę w takim zakresie, jakim mamy możliwość. A chodzi głównie o dzieci z orzeczeniami i subwencje. Ja bym chciał, drodzy państwo, aby nie było w tym zakresie żadnych emocji. Dla mnie dobro dziecka jest najważniejsze i dlatego te czynności są podjęte, ale to organ kuratorium musi najpierw przeprowadzić swoją kontrolę, no i wtedy my wkraczamy. Także mam ten wniosek, mam tą informację, no i tutaj musimy podejmować te czynności.
Czy jako gmina to możemy prześledzić, że tak powiem, wydatkowanie tych naszych subwencji, co dokładamy do tego dziecka? Czy rzeczywiście one są przeznaczane na to, co na co powinny być?
Nie pamiętam, w jakim zakresie możemy, ale jest tam dedykowany zakres, który możemy jako organ prowadzący.
Z tego co wiem, nie wszystko.
Nie wszystko, bo my nie możemy ingerować w proces nadzoru pedagogicznego.
Tak, ale na to, co powinno.
My możemy ingerować w ten zakres, gdzie te środki są przekazywane, a my nie możemy ingerować w ten proces pedagogiczny jako taki, a tam, gdzie jest ta weryfikacja, czy te środki idą dedykowane są na odpowiednie cele, w tym zakresie możemy weryfikować i taka weryfikacja nastąpi.
To poproszę o rzetelną weryfikację.
No, drodzy państwo.
Bo jak wiadomo, za takim dzieckiem idą niemałe pieniądze, a...
No właśnie chcę pani powiedzieć właśnie, że to są bardzo ogromne pieniążki.
To jest chyba około 6 tysięcy.
Nie ukrywam, bo zrobiłyśmy już właśnie taką wstępne rozliczenie bo jak teraz te dostały wynagrodzenia, znaczy jest zwiększenie tych wynagrodzeń w przedszkolach, bo to przeliczamy koszt utrzymania dziecka naszego w naszym przedszkolu, nie? Czyli wszystko, co idzie z 801,04, czyli w przedszkoli, to jest to wszystko dzielone na nasze dzieci, na ilość naszych dzieci i taką kwotę dajemy do przedszkola do Pruszaka idzie 75, bo one są prywatnym przedszkolu, nie? Nie mają uprawnień publicznych, tylko są takimi, ale te, które mają te publiczne, to one dostają 100% dotacji, tak, i wychodzi nam nasze dziecko, więc to jest bardzo duża kwota, naprawdę. Ja będę starała się rozliczać te przedszkola, bo już właśnie wstępnie żeśmy zrobiły sobie to rozliczenie, ale na te dotacje właśnie dla tych jednostek będzie kupa kasy jeszcze.
Pani dotrze do wnioskodawców, których pozwoli pani, nie będę wymieniał z imienia nazwiska, dowie się pani, kto był inicjatorem takiego, a nie innego pisma, a żeby burmistrz mógł działać, to musi mieć czarno na białym. Więc udało się doprowadzić do tego, że no, po rozmowach z rodzicami, no, tyle mogę powiedzieć na chwilę obecną. Nie jest to dla mnie miła sytuacja, ale gdzieś inicjując i wywołując tą sprawę, mogę skutecznie wstrzymać kontrolę. Dziękuję.
Ja w sprawie lustra na ulicy Polnej
tam sołtys chyba zgłaszał, pomni Sopkowiak właśnie, bo tam jest postawiony taki wysoki płot i jak wyjeżdża z Polnej na taką wysuchę, tam nie widać. I tam miało być...
Byliśmy z Zarządem Dróg Powiatowych i nie mieliśmy z tego czasu zgody, ale ja upewnię się, czy chodzi właśnie o ten punkt. Bo nam powiat nie wyraził zgody, Zarząd Dróg Miejskich Powiatowych nie wyraził zgody. Była taka kwestia, ale to ówczesny radny Paweł Ciesiel miał wówczas informację. Ale zweryfikuję, czy to dokładnie tego dotyczyło, dobrze?
Dobrze. I jeszcze jedna na zgodzie. Nadal są wybite szyby w tym przystanku autobusowym, jakie. A wiadomo, że coraz częściej są te ulewy i to jednak tam przeszkadza. No a jeszcze mam właśnie, bo tu w tym wydatkach budżetowych nie widzę właśnie pieniążków na salę i na garaż do strażaków. Czy coś na ten temat?
To jest działanie po okresie wakacyjnym. Analizujemy, co mogę powiedzieć więcej.
Czy to jest temat na zebranie wiejskie?
Co do zasady, burmistrz nie jeździ teraz na zebrania wiejskie, bo dostałem, drodzy Państwo, przytyk na jednym z zebrań, że burmistrz przywozi sołtysów w teczce. Powiedziałem, nie ingeruję w proces wyborczy. Będę na pewno jeździł na zebrania jesienią, bo zawsze dwa razy w roku spotykamy się z mieszkańcami. Teraz jest tak ad hoc, bo po wyborach samorządowych, które też były zmieniane, ten harmonogram. Byłem na dwóch zebraniach. Postanowiłem, że na kolejne nie jeżdżę, dlatego że chcę być przyzwoitym i żadnej osoby nie przywożę w teczce. I na teczce, ani w teczce. Więc dlatego proszę to też uszanować. Sprawę stawiam jasno. Dzisiaj nie pojechałem na zebranie do Otusza z uwagi na to, że jest i trwa komisja. Byłem na poprzednich i żałuję, że byłem. Żałuję, że byłem, dlatego że są później niepotrzebne komentarze. I mówię wprost, co teraz najbliższego dnia do jutro jest do Wierzynia. Przepraszam bardzo, nie przyjadę. Tak się złożyło, że mam 1 lipca urlop i na pewno nie będę. To proszę mieszkańców skierować do mnie, jeżeli mogę w czymś pomóc, to będzie.
Właśnie, zgłaszałam do urzędu o wyczyszczenie studzienek na ulicy Starowiejskiej między posesją 3A5 a 5A7. Tam są po prostu studzienki kanalizacyjne od kanalizy deszczowej. Są Starowiejska ulica. One są zapchane i jak jest opad deszczu, to nie idzie przejechać ulicą, a chodnikiem przejść, to...
To jest, drodzy Państwo, zadanie powiatowe. Skierujemy sprawę do powiatu. Jeżeli powiat nie wykona, obciążymy koszty.
Ja mam krótkie pytanie. Sołtys mi właśnie dzisiaj zgłaszał, że on już rok chodzi, jest urwana lampa na ścieżce rowerowej na Zgodzie. Chyba numer domu 12. I mówi, że już rok chodzi, mówi, jedzie na komisję, to spytaj się, czy jest możliwość, żeby to tam właśnie zainstalować. Dziękuję.
Chodzi po ścieżce i widzi, że jest urwana, czy chodzi do urzędu, bo to... Poznał godzinę, to bym sprawdził na monitoringu, czy chodzi i gdzie.
Dobrze. Godzina późna. Czy jeszcze ktoś? Jakieś sprawy bieżące? Faktycznie jest po 22. W takim razie zamykamy posiedzenie wspólne komisji. Dziękuję bardzo za obecność.